3, 2, 1, go!
Okej, tak oto powracamy. Witamy w drugiej części, spoiler alert, Metal Gear Solid 4. Tak, zajmie nam to trochę czasu, ale w końcu pojawia się tutaj Blady, pojawia się z wami...
Bizon i pozdrawiamy Mroka, który czekał i się doczeka w końcu.
Tak, powróciła teraz druga część i będziemy kontynuować nasze wątki, nasze rozmyślenia na temat najbardziej pokręconej części w serii, aż do czasu wyjścia Revengeance. Będziemy teraz kontynuować wątek taki na to, bo nie wiem, czy wiecie, ale poprzedni podcast zakończył się tak, znaczy spoiler. Otóż, dziadki moje drogie, po walce na rzece Wołga, gdzie Liquido zabił wiele tam setek niecnych osób, które chciały powstrzymać jego wspaniały plan.
Spalił Big Bossa, który nie był Big Bossem.
Spalił Big Bossa, który nie był Big Bossem. Zginęła Big Mama, która zamieniła 3 zdania ze swoim synem, zdania, które trwały 15 minut każde. I zginęła, rzucając się na ciało, które nie było ciałem jej ukochanego. Snake, mimo że wdychał powietrze nawzajem, wymieniał się z bratem powietrzem, to nie zaraził go wtedy Fox Die, bo jak wiemy, wirus atakuje tylko wtedy, kiedy fabuła na to zezwala. Co więcej, Vamp wraz z Liquidem i znajomi, która okazała się być zła, odpływają na łódce. Na łódce, na którą udaje się Otakonowi wprowadzić Metal Gear Mark II, który to przekazuje sekretny plan Liquida.
Tak, sekretny plan Liquida ma polegać na tym, że w świecie Metal Gear Solid 4 już wszystkie głowice nuklearne są otagowane, więc patrioci wiedzą o ich istnieniu i Liquid nie może z nich skorzystać.
Ale wszystkie rakiety na Ziemi, wszystkie, każda w posiadaniu każdej grupy terrorystycznej, szajki, wszystko, każda rakieta atomowa, znaczy nie wiem, jak to nazwać, jakie to są rakiety, właśnie te rakiety są otagowane, także oni wiedzą o wystrzeleniu z każdego miejsca na Ziemi, nieważne, jaka by to nie była stara, zapomniana i tak dalej.
Tak, ale jest jedno nieotagowane urządzenie, jedno urządzenie, o którym cały świat jakby zapomniał, chociaż Nastasza Romanenko napisała o tym książkę.
Która sprzedała się w tylu egzemplarzach, że zdążyła ufundować całą organizację Otakona.
Tak, która zrobiła naprawdę wiele szumu i ludzie zaczęli się zastanawiać, czym tak naprawdę są Metal Geary i okazuje się, że na Shadow Moses Island, na opuszczonej wyspie, o której napisana była książka, po bombardowaniu nikt się nie pojawił, bo Metal Gear Rex stoi jak stoi i Liquid może użyć jego railguna do wystrzelenia głowicy wprost w rdzeń AI patriotów, więc dlaczego? Dlaczego znaczy, nikt tam nie był?
Parę wytłumaczeń teraz. Właściwie czym są patrioci? Otóż to się okazuje, że to jest system komputerowy, ale coś wyjątkowo odkrywcze.
Wiesz co, dobrze, że to nie były nanomaszyny po prostu. Bo...
Tak, system komputerowy połączony ze sobą satelit, w tym jedna główna satelita GW, która oczywiście tam posiada całą osobowość. Znaczy jak to jest, że ten układ komputerowy jest oparty na jakoś osobowościach założycieli, coś takiego.
Tak, tak, i ogólnie na idei założycieli, idei The Boss.
I jeszcze tylko muszę cię poprawić i dziwię się, że ja cię muszę poprawić, nie było bombardowania Shadow Moses nigdy, przecież odwołano w ostatniej chwili, to Jim rzeczywiście...
Rzeczywiście, tak, dobrze,
on
że mnie
groził, że wezwie samoloty, ale Shadow Moses koniec końców nie został zbombardowany, dzięki czemu przeżył Otakon.
Brawo za to, że jesteś przytomny i pobudzasz mój mózg, bo...
Zawsze czujny, stary! Ale to jest to, nie, że ja grałem ostatni raz w to 6 lat temu?
Ale ja też już długo nie grałem, no... Długo,
więc
naprawdę.
W jedynce został opuszczony ten hangar i mimo, że oczywiście Natasza napisała książkę, jak powiedziałeś, mimo, że istnieją osoby, które sobie chodzą i wiedzą o istnieniu Shadow Moses, o tym, że tam były te rakiety, o tym, że tam był Metal Gear Rex, o którym wszyscy wiedzieli, że jest w stanie odpalać rakiety bez zaznaczenia tego na radarze, ponieważ wykorzystało technologię tego działa szynowego, ale jest zapomniany, więc możemy spokojnie tam wysłać Snake'a, który może zapobiec oczywiście zagładzie i przejęciu Rexa przez Liquida.
Mm-hmm. No i Snake rzeczywiście się tam dostaje się tam śmigłowcem, ale nie widzimy tego najpierw, tylko najpierw gra cofa nas te 10 lat wstecz i mamy retrospekcję, mamy kompletną retrospekcję od momentu, kiedy Snake wyjeżdża windą na górę, po prostu gra się zaczyna i mamy Metal Gear Solid z 98 roku, taki jakim widzieliśmy go na PSX-ie. I teraz osoby, które, bo były takie osoby, które pierwszy raz w ogóle grały w Metal Gear Solid 4 i nie grały w poprzedniej części serii, ja myślę, że one były zaskoczone, może nie tak pozytywnie, ale po prostu zaskoczone samym faktem, że grają w inną grę. Być może ją widziały, być może nie. Ale dla mnie to był taki patent bardzo nostalgiczny i dla mnie fajny, bo zawsze lubiłem akurat ten moment w grze, chociaż kiedy pierwszy raz go przechodziłem i kiedy nie miałem w ogóle styczności ze skradankami, pierwszy raz grałem Metal Gear Solid, akurat ten moment na tym lądowisku dla helikopteru był dla mnie cholernie trudny, a no, grając MGS-a 4 dla nas jest to takie mrugnięcie okiem. Ale jak myślisz, jak czuł się ktoś, kto pierwszy raz w ogóle zobaczył coś takiego?
Znaczy ja myślę, że oczywiście szok i on się dość chyba się domyślił, że to jest z jedynki materiał. No. I wiesz co, ja nie wiem, czy oni przypadkiem nie wykorzystali głosów z The Twin Snakes tam. Bo mi się wydaje, że one brzmiały właśnie tak, jak ja słyszałem na GameCube, tam te to są ze wspomnień z jedynki, czy Bredze teraz.
Znaczy wiesz co, ja grałem w czerwcu, i nie powiem ci, bo już też nie pamiętam. Ale nie wydaje mi się, żeby tam były głosy, które dla mnie nie pasowały, więc gdyby coś było nie tak, to bym to chyba zauważył.
Niemniej myślę, że osoby, które nie tylko nie miały jeszcze do czynienia z jedynką, wszystkie, które tak długo teraz grały czwórkę i w tym momencie muszą się przyłączyć na ten oldschoolowy tryb grania, będą miały ogromny problem, ponieważ no to jest ciężka sekcja. Gameplay jest no skomplikowańszy, no bo who's footprints are this i musimy się męczyć, to omijanie, to chodzenie po takich no krzyżach, tak? Kiedyś nie było analogowego poruszania się. No i fakt, że nie wiemy do końca, jak te kamery działają, kiedy nas widzą, że nie możemy się czołgać, znaczy możemy się czołgać, ale nie możemy w przykucnięciu iść, że nie możemy tak łatwo przypomnieć.
To jest właśnie problem, bo ja nigdy nie rozmawiałem z kimś, kto grał w MGS-a 4 jako pierwszą grę z serii, a wiem, że są tacy ludzie. Nie wiem, jak oni na to
zareagują. Ale czemu oni to robią w ogóle? Przecież to jest oczywiste, że oni nie rozumieją jednego zdania, które jest nam wypowiadane.
Ja po prostu, no... Nie wiem. Kojima zrobił ukłon w stronę tych graczy, którzy zostali przy tej serii przez 10 lat i... Dla nas to jest okej, okay. Jak się czuła inna osoba...
Tak, nie, dla mnie to jest też okej, okay, bo na przykład w takim Splinter Cellu to by nie działało, tak? Gdyby dali materiał z jedynki, no to by stwierdziło, o, telewizor mi się zepsuł. Mm-hmm. A tak, to naprawdę czujesz tą podróż w czasie, to widzisz ten rozwój, upadek, ale rozwój serii i ten moment... surveillance camera? tak, Snake Agent z doświadczeniem dziwi się, że na terenie bazy atomowej są kamery. No ale to...
No i Snake się budzi, bo okazuje się, że kiedy wchodzimy do szybu wentylacyjnego, to był tylko sen, tak. I Snake'owi się przypomniało. I jest ten taki moment nawet, że gra powraca i Snake przez chwilę ma tą swoją twarz...
Z jedynki rozpikselowaną, tak. Super wygląda.
Ale w końcu tam dolatują, Snake wyskakuje z helikoptera, przy czym
to
jeszcze...
To też jest fajne, bo docieramy od innej strony do Shadow Moses, tam od prawej, gdzie była do tej pory górka, pod którą nie można było podejść.
Tak, nie można było podejść i podchodzimy z innej strony, ale co ciekawe, Snake wyskakuje i zaczynają boleć go plecy, coś mu strzyka w plecach i ja to mówię z takim plecy, ale jak w to grałem, to rzeczywiście zrobiło mi się trochę przykro, że on wyskakuje i bolą go te plecy. Nie wiem dlaczego.
Nie, to działa, w ogóle cała ta nostalgia tej planszy działa, muzyka, która się uruchamia w dokładnie momentach wtedy, kiedy powinna, te ukłony do graczy i w ogóle właśnie to poczucie starości to jest chyba pierwszy moment, w którym czujesz jakikolwiek duch w tej grze, bo każda gra poprzednia do tej pory miała jakiegoś takiego ducha. Jedynka cała to było o pokonywaniu przeznaczenia, tak, że sam sobie wybierasz swoją drogę.
Tak,
dwójka to było to, co jest prawdą. To, co widzimy, czy to, co jest nam dawane, czy jeżeli coś mi się wydaje prawdziwe, czy to jest prawdą dla mnie i tak dalej, czy pojmowanie rzeczywistości. W trójce już powoli były rozmyte te aspekty, ale mimo wszystko była ta wierność, lojalność dla państwa, czy wszystko, co robię dla państwa jest dobre, czy gdzie się kończy patriotyzm, a zaczyna terroryzm. A w czwórce to jest ten motyw przemijania, on się dopiero pojawia dopiero w czwartym akcie, kiedy Kojima go prowadza, to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy ja mówię tak, tu jest geniusz Kojima do momentu, kiedy pojawiają się pierwsi wrogowie, ponieważ ja uważam, że ta plansza powinna być całkowicie pusta.
Ale ona też nie ma standardowych wrogów, tylko walczymy albo z tymi małymi czarnymi pierdółkami z rączkami, albo walczymy z Gecko.
I w obu przypadkach walka nie jest satysfakcjonująca.
Tak, i nie ma w ogóle sensu, ale wiesz, dla ciebie to też było inaczej, bo ty grałeś w The Twin Snakes i ty jakby widziałeś już tą ładniejszą wersję Shadow Moses. Mhm. Ja tak naprawdę mam ten przeskok rzeczywiście o 10 lat i to jest świetne uczucie zobaczyć niektóre pomieszczenia, jak zostały przeniesione właśnie na te dwie generacje konsol do przodu, jakby żeby zobaczyć, że tam są miejsca, to jest fajne właśnie, że Kojima stwarza też na Shadow Moses miejsca, do których kiedyś nie mieliśmy dostępu, a teraz mamy, tak jak ty mówiłeś, że zaczynamy w zupełnie innym miejscu niż byśmy się tego spodziewali. Podchodzimy do bazy jakby od prawej strony, z boku. Więc jest zupełnie inaczej, no i też zgadzam się z tym, że nie powinno być w ogóle wrogów, bo, no bo to jest zupełnie bez sensu. No to powinien być właśnie ten nostalgiczny ukłon i myślę, że wiele lepiej by to no, współgrało wszystko ze sobą, no ale widocznie tak postanowili.
No bo to jest właśnie tak, że ja na początku w ogóle, ja przeszedłem, jak jeszcze raz grałem, jakoś tak przeszedłem tamtą górą, tam właśnie, gdzie zaczynam od tego helikoptera, że ja w ogóle nie spotkałem tych gecko, które są tam ukryte w śniegu.
Znaczy ja przechodziłem koło nich, bo miałem włączoną, którymś trybem je chyba można lekko zobaczyć tego widzenia, nie wiem czy nie tym termotrybem.
Tak, tak, tak.
I skradałem się obok nich. To też
a tak. Ja widzisz, a ja na głupa biegłem i ja ominąłem oba. Wylądowałem na tym lądowisku, ja myślałem wtedy jeszcze, że to będzie właśnie całkowicie pusto, żadnych wrogów. Ja myślę, no Kojima geniusz, nawet wtedy właśnie włączyłem tego iPoda, pierwszy i ostatni raz w grze i sobie włączyłem jakąś tam muzyczkę właśnie z jedynki, czy tam która już nie pamiętam, ale która mi się podobała i sobie chodzę po tych pomieszczeniach, gdzie był Chaff Grenade, gdzie były Stun Grenade, znaczy nie Stun, tylko te.
Stany były na środku chyba tam.
Aha, chyba tak, no dobra, ale i patrzę na tą kamerę i ona tak spada i to jest takie super właśnie, nie, że ta kamera, która kiedyś była tym wielkim zagrożeniem, teraz jest przerzewiała i od powiewu wiatru się przewraca i niszczy i Snake na to patrzy taki zgorzkniały, to jest naprawdę wspaniałe. Dziwi mnie, co robi Sokom nadal w tej ciężarówce tam.
Tak, no ale wiesz, to jest właśnie ten ukłon też dla nas i w końcu go znajdujemy, w końcu go możemy dzierżyć i od tego momentu on nie znikał z mojego ekwipunku.
Też, do momentu, kiedy gra ci sama go zmienia na inny pistolet, to dostajesz furii po prostu. Dobra, nieważne, nie o tym teraz mówimy, bo już ugadaliśmy to w pierwszym podcaście, tak jak nam gra zmienia broń, układ menu. Niemniej wchodzę przez te główne wejście, a można wejść przez kanały?
Chyba nie, chyba jest to główne wejście po prostu.
A nie, przecież one były zamknięte, bo była ta deratyzacja,
tak.
No ale wchodziłem przez te główne wejście, drzwi są uchylone i pojawiają się te małe pierdółki, te małe pajączki, które się nas rzucają. Ja na tamtym etapie jak grałem jakoś nie wpadłem na to, żeby używać przeciwko nim czegoś innego niż broni, że tak powiem, szybkostrzelnej, więc do nich albo rzucałem w nie Chaff Grenades i uciekałem. I wtedy nie myślałem o tym, żeby używać granatnika albo shotguna, które są super skuteczne, więc wtedy to była dla mnie po prostu niepotrzebna dawka furii na dzień dobry, po prostu ledwo wchodzę do Shadow Moses tak, haha, jak wspaniale, że Kojima się rzucają na mnie te pajączki.
Ja biegłem i się turlałem do przodu. I...
No widzisz, i to jest taki, zamiast się delektować tym układem tego pomieszczenia, wspominać, gdzie wokół czołgu się chowaliśmy, jak się przyczekiwało tam przy windzie tego strażnika zawsze i nie miałeś wtedy radaru, to były naprawdę wyjątkowy moment, jak się to przechodziło tyle lat temu. Mm-hmm. A teraz, no, pajączki na nas skaczą i nawet się może zatrzymać na chwilę.
No głupota, no bo inaczej tego nie dało rady rozwiązać, bo jeszcze gorzej by było, gdyby tam byli rzeczywiście wrogowie, chyba. Chociaż, tak jak teraz pomyślę o tym, to gdyby tam byli wrogowie, to nie.
O, i musiałbyś widzieć, ale lepiej. Pomyśl, wtedy w tych samych miejscach byś musiał się dostosować do nowej taktyki, do ich nowej inteligencji, no. Wtedy byś dodatkowo zobaczył rozwój. No. Przecież to się pisze samo. No. Ale niemniej, ja uważam, że to nie powinno być wrogów w ogóle. Ktoś stwierdził pewnie w studiu, nie, jak to, cała plansza bez wrogów? Nie, musi być pim-pam-pum. Mhm. No więc dodali pim-pam-pum, no i pim-pam-pum jest. Mhm. Docieramy do windy i teraz tam jest spory skrót, bo w ogóle... Każdy, który grał w poprzednie części, a szczególnie w jedynkę, widzi, jak ona jest jeszcze no, archaicznie skonstruowana na podstawie backtrackingu, wykorzystywania tych samych lokacji, zdobywania jakichś nowych kart i tak dalej. Teraz tego nie ma oczywiście, idziemy przed siebie jednym korytarzem i chyba od razu docieramy do tego czołgowiska, prawda?
No właśnie tak się zastanawiam, bo prawdę mówiąc, mam zupełnie zamazany obraz, jak to tam wyglądało teraz.
Bo mi się wydaje, że teraz są otwarte te drzwi, które nam otwiera Meryl w jedynce.
No tak.
I właśnie przechodzimy tam i wychodzimy na czołgowisko, które wygląda dla mnie zupełnie inaczej, ponieważ w wersji na Twin Snakes czołgowisko było przemodelowane, było o wiele większe, miało transzeje, gdzie się można było czołgać pod czołgiem.
Inaczej było.
Także ja na początku nie poznałem tego miejsca, ja tam szedłem i tak, czekaj, przechodzę przez drzwi, co było po drugiej stronie drzwi? Raven? Czołg? I wiesz, tak musiałem zbierać myślami, to nie było, że och, to jest czołgowisko, tylko musiałem jakby dojść do tego, gdzie się znajdujemy. I chyba nie ma wraku czołgu tam, prawda?
Kurde, nie kojarzę, wiesz?
Wydaje mi się, że nie ma, że tam są tylko te dwa gecko ukryte w śniegu.
Mam zupełną pustkę, widzę dopiero to miejsce, gdzie dojeżdża się windą, tam gdzie idzie się do laboratorium Otacona. Dopiero to widzę bardzo dobrze.
Okej, to ja ci powiem, że jestem prawie pewny, że to czołgowisko jest czyste. To jest też szkoda, bo ja przez całą serię czekałem na jakiś powrót Ravena. Kiedy on w jedynce, to jest w ogóle wspaniała postać dla tych, którzy nie grali w jedynkę. Raven to był taki mistyczny szaman, ogromny facet, który używał minigana, nieważne, 98 rok, który po śmierci w ogóle też będą będąc wojownikiem, który niezwykle szanował Snake'a, szanował pojedynek, walkę jeden na jednego, te eskimoskie tradycje, to po walce z nim on jest rozdziobany przez kruki i właśnie mówił, że jego dusza zawsze będzie śledziła Snake'a. I ja czekałem na to, żeby w serii było jakieś nawiązanie do tego. W dwójce było tam humorystyczne, że widzieliśmy cień Ravena, który się okazał zabawką, ale ja czekałem na jakąś okazję właśnie, żeby, nie wiem, pojawił się po prostu kruk, który nas obserwuje, czy, czy w jakiś sposób usłyszeć jakieś takie rytmy właśnie takie, które były w czasie walki z nim, te takie, wiesz, te bębny i tak dalej. To byłby naprawdę wspaniały ukłon w stronę właśnie tej niezwykłej postaci, którą był Raven. Niestety po prostu mijamy to miejsce i nikt nigdy Ravena nie wspomni, co jest bolesne, bo był jednym z najlepszych głosów. Za to dostajemy dwa gecko, z którymi możemy lub nie walczyć. Jeżeli one wyskoczą, to możemy tam je zniszczyć i Otako mówi: o, prawie dostałeś zawału serca, so Snake, a Snake... I tak samo, jeżeli zadzwonimy do Otakona, to Otakon mówi, że zapytał jakiegoś tam żołnierza, gdyby stanął jeden na jednego z czołgiem, to jakby go zwalczył. I ten żołnierz mu odpowiedział: nie da się. Coś takiego. I właśnie cały dialog o tym, że Snake, to było niezwykłe, zniszczyłeś czołg samemu. I Snake oczywiście, jak przez całą grę, odpowiada: i idziemy dalej do zejścia do kotłowni, czy nie wiem, jak to nazwać, huty? Nie, wtedy jeszcze nie huty, przepraszam.
Nie, no bo to właśnie wtedy idziemy do hangaru i zjeżdżamy. No i zjeżdżamy do tego, do...
Ale najpierw musimy chyba... A nie, tak, najpierw idziemy na dół do Otakona, żeby przewrócić prąd.
I przechodzimy przez te miejsca i nawet ten korytarz, w którym Gray Fox poszlachtował wszystkich i myślałem, że może gdzieś będzie elektryczna podłoga, ale jednak nie. Ale samo to, że można pobiegać po tych miejscach, które mijaliśmy też w tamtej części, znaczy w pierwszej części i teraz, to jest... dość niesamowite i tak jak wchodzi się do tego laboratorium i widzę od razu też walkę z Grayem Foxem, którą jak pierwszy raz przechodziłem na PC-cie, bo pierwszy raz gram na PC-cie, to była katorga, bo po prostu nie potrafiłem z nim walczyć tak, żeby go pobić, nawet mimo to, że grałem pierwszy raz na Easy, to nie potrafiłem go pobić i widząc to właśnie zdezolowane zupełnie laboratorium, znaczy tam serwerownie w ogóle i ta szafka, w której Otakon się zesikał i też chyba można zadzwonić do Otakona wtedy i będzie rozmowa na ten temat.
Tak, że tak się poznaliśmy. Nie?
Tak, właśnie tutaj się poznaliśmy.
Ale jeszcze mówisz, walka z Gray Foxem, nie wiem, mi się ona bardzo podoba na wersji The Twin Snakes, ponieważ usunęli te niektóre cheap moves, które miał Gray Fox, ten atak tej polem siłowym, coś takiego, także tego nie było. I w ogóle to miejsce, nie wiem, to jest chyba ten moment w jedynce, jak gramy, w którym pierwszy raz zostajemy ataku sraczki słownej, ponieważ tam jest chyba pierwsza taka naprawdę ogromna rozmowa w jedynce. I to jest zabawne, że właśnie tam to były tylko elementy, te rozmowy, kiedy byliśmy świadkami monologu czyjegoś, właśnie jak to mój kolega nazwał, właśnie straszkami słownymi Kojimy, to już był wyznacznik. Już wtedy się pojawiły te po prostu ogromne elaboraty, które Kojima pisze w miejsce, gdzie normalni ludzie by prowadzili konwersacje ze sobą.
Tak, ale tam wiesz, ale tam Snake jeszcze coś rozmawiał z Otakonem, pytał się go o coś i był taki jakby zainteresowany tym wszystkim.
A tutaj, niestety z czasem już coraz bardziej te dialogi się sprowadzały do BOSS! I tego typu wynalazków. No ale poznajemy to miejsce właśnie niezwykłe, gdzie się poznali Otakon ze Snake'iem. Co też jest, no Otakon zawsze był promowany na największego przyjaciela Snake'a, ale kiedy wyszła sama jedynka, to nie było wszystko takie jasne. Ja pamiętam wiele bardzo ładnie podpartych teorii na temat tego, że Otakon stał za wszystkim. Jako ten mastermind, bo co, on nie wiedział, że Metal Gear launches nukes? Can't be?
No właśnie.
Jak to się stało, że on wcześniej dał Snake'owi tych nanosuits, a później nagle się pojawia czterech strażników z tymi nanosuits w windzie, kiedy Snake jest najbardziej zagrożony? Było bardzo wiele kiedyś fajnych teorii, no ale niestety to były tylko teorie w czasach, kiedy właśnie w Metal Gearze nie wszystko było wytłumaczone ci wprost jakimiś głupimi metodami. No ale dobra, właśnie tak jak ta plansza to robi, wpadamy w nostalgię. Dostajemy się do serwerowni, i wtedy się pojawia gecko na korytarzu i ty mówisz, miałeś nadzieję, że się pojawi elektryczna podłoga. Elektryczna podłoga się pojawia tam, mój drogi.
Aha, można ją aktywować, żeby tego gecko poradzić, tak?
Można aktywować, wypuszczamy wtedy Mark II, znaczy już Mark III, przepraszam, dostajemy nową wersję, która się różni absolutnie niczym, zupełnia kolejne modele PSP.
Nie, ma kolor, ma inny kolor przecież chyba.
No o nie, przepraszam, to ma
taka.
So sassy, bo on jest taki, wiesz, taki, nie to, ktoś powiedział, że to jest łosoś, ale ja myślę, że to jest nowy zachód słońca.
To jest chyba jakiś ciemny łosoś, no ale whatever. Okej. Chyba później musimy wrócić się do tego hangaru i wychodzimy na wieżę, czy nie?
Znaczy najpierw się musimy dostać do tej windy, która jest strzeżona przez Gecko i tam jest, to jest fajny moment w sumie, bo wtedy Mark Free musi hakować drzwi, a my musimy go osłaniać, kiedy on to robi przez ileś tam czasu. Remember that?
Czekaj, nie.
Bo my wjeżdżamy windą z Otacona, właśnie po to włączyliśmy prąd, wprowadzamy później Mark 3 pod drzwi.
On aha, pod te drzwi ogromne hangaru, gdzie kiedyś stała ciężarówka.
Tak, i właśnie on wyciąga to swoje parzydełko, zaczyna tam gmerać w zamku, a my wtedy musimy go bronić przed gekonami. Co jest całkiem fajne pod tym względem, że tam można się bawić tylko w unikanie, taką grę w kotka i myszkę z tymi gecko, żeby dać czas Mark Free, żeby po prostu odwracać uwagę tych gecko, co jest przyjemne, ale z drugiej strony bardzo frustrujące, ze względu na wspomniane przez nas w pierwszej części problemy ze sterowaniem, mechaniką gry i tak naprawdę łatwiej jest po prostu zniszczyć te gekony.
No i wtedy chyba właśnie wyłazimy, to jest wtedy, kiedy my wyłazimy na to pole śniegowe z innej strony, gdzie widzimy wieżę, czy coś jeszcze tam było pomiędzy?
Widzisz, teraz tu mnie masz, bo ja wyparłem z pamięci właśnie momenty, kiedy wychodzimy na śnieg już tam.
Znaczy ja na pewno...
Na pewno nie idziemy tym korytarzem, gdzie była Sniper Wolf w jedynce.
Mi się wydaje, że po prostu wychodzimy już wtedy, bo też mnie pamięć już szwankuje, ale jest ten moment, kiedy my wychodzimy do walki z Crying Wolf i to nie tak, jest już gdzieś tam?
To może być, ale zaczynamy wysoko walkę. Czemu to byłoby wysoko, jeżeli przed chwilą byliśmy na wysokości gruntu? Wysoko, brakuje mi momentu, kiedy jesteśmy wyżej ponad tym wszystkim. Bo jest moment, kiedy stoimy ponad wszystkim i widzimy ten rów, właśnie którym szliśmy podczas w jedynce, ten tam, gdzie walczyliśmy ze Sniper Wolf. Bo go widać, jak się przez lornetkę spojrzy przez lewą stronę barierki, to widać to miejsce, gdzie była pierwsza walka z Wolf i tam, gdzie Meryl była ranna.
No i to jest w ogóle piękne, że to, co kiedyś było taką pustą lokacją, dużą, ale pustą, teraz jest po prostu rozwalonym polem śniegowym i można to zobaczyć z zupełnie innej perspektywy, bo o ile to lądowisko dla helikopterów wygląda praktycznie tak samo, z wyjątkiem tego, że po prawej stronie mamy to wyjście, z którym weszliśmy, którym przyszliśmy, to pole śniegowe, na którym są wieże, to już jest ogromna lokacja teraz, ta ogromna lokacja, gdzie właśnie walczymy z Wolf, ale też po walce można chodzić tam. Ja dużo czasu spędziłem po prostu chodząc i oglądając to.
I znalazłeś to miejsce, gdzie w jedynce toczyło pojedynek, nie?
Tak, tak. I tam chyba też gdzieś jest czy nie jest moment, gdzie znajdujemy
wrak Hinda.
Tak,
znajdujemy wrak. Jest on i opowiedz mi, czy w jedynce na PSX-a był spadochron Liquida? Czy tylko w The Twin Snakes jako easter egg się pojawił?
Czytałem, że był.
Aha, no dobra.
Ale sam znaleźć chyba nigdy nie znalazłem.
Ale do dziś nikt nie zna odpowiedzi, jak można wyskoczyć z helikoptera. Więc, znaczy tak, żeby nie być pociętym na plastr oczywiście przez wirniki. No ale to jest Liquid, tak? Więc...
Tym bardziej on chyba nie miał aż takiej wysokości, żeby wyskoczyć i rozłożyć spadochron.
No wiesz, te wieże są duże, a taki spadochron do base jumpu, nie wiem... On przeżywał takie rzeczy, spadł...
A, zresztą, właśnie.
No, on przeżywał takie rzeczy, twardy chłopak, nie? No, machines inside spady, wiesz, regenerują kości, więc... Anyway, gubimy wątek.
Okej, skoczmy do tej Wolf może, bo...
Nie, bo mi to jest moment dla mnie, który cały ten już level padł na pysk.
No, ale właśnie dlaczego? No, powiedz dlaczego.
Ponieważ oprócz Wolf walczymy z jej minionami.
No.
I to jest moment, w którym mi się to strasznie przestało podać, ponieważ ja chciałem... Żeby to była ta walka, kiedy zaczyna się każda walka z bossem Metal Gear, co ja robię? Dzwonię do wszystkich, żeby się dowiedzieć wszystkich informacji o tym, jakie one mogą mi przekazać, żebym to mógł taktycznie go zastosować. Więc ja dzwonię, oni mi mówią, że ona może mój zapach wyczuć, że ja muszę uważać na ślady, gdzie zostawiam, że ona wychodząc dużo ciepła generuje, więc mogę wypatrzeć jej sylwetkę, sygnał cieplny. I zaczynam to planować w głowie sobie pomału, jak ja to będę wszystko robił. Szukam miejsc, gdzie będę mógł i myślę, a schowam się po tą ciężarówkę, założę claymory, wiesz, te zbliżeniowe miny dookoła, z jednej strony sobie zostawię otwarte i będę wybiegał, zostawił ślady i wiesz, zaczynam to planować, bo myślę, że jest w końcu moment, gdzie mogę po prostu polować na kogoś i tak dalej. No, do momentu, kiedy się zaczynają spawnować i po prostu zwikli te oddziały, jak one znają frogs i musimy je niszczyć jeden za drugim, one się spawnują bez końca i to jest naprawdę dla mnie denerwujący moment, ale ty tak zacząłeś, jakby ci się podobała ta walka?
To znaczy, ona nie jest, że mi się podoba, bo tak jak ty mówisz, ona mogłaby zostać rozwiązana inaczej, ale ja nie podchodziłem do tego tak jak do polowania, bo wiedziałem, że to nie będzie jednak pojedynek snajperski, bo się na to w ogóle nie zapowiadało i nie myślałem też o tym jako o pojedynku z takim dzikim zwierzem. Nie wiedziałem w ogóle, jak do tego podejść, ale gdy zaserwowano mi coś takiego, to po prostu to przyjąłem i spodobało mi się to, że napięcie podczas walki nie gasło w ten sposób, że mogłem się schować na przykład pod ciężarówkę i czekać tam bez końca i musiałem się cały czas poruszać, zmieniać pozycję, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Frogs się chyba nawet spinały na górę, jeżeli, nie wiem, na pewno jeżeli cię zauważyły, jeżeli nie, to ja wiem, że jak się wchodziłem na te wieże i starałem się właśnie wypatrzeć tą sylwetkę Wolf z góry, żeby snajpować ją z góry, to pamiętam, że one mi właśnie, Frogs mi wchodziły na górę i musiałem z nimi walczyć, zmieniać pozycję i nagle już patrzę, a Wolf już jest w zupełnie innym miejscu, więc dla mnie nie była zła, nie była taka tak prosta, tak prosto wymyślona jak walka z pierwszym, z Mantis, tak? Nie, czekaj, jak Laughing Octopus, przepraszam. Laughing Octopus to była po prostu walka jeden na jeden w ciasnym pomieszczeniu i no i tyle. A tutaj było jednak to bardziej zaawansowane i nie powiem, że bardzo mi się podobała ta walka, ale była.
I były też fajne elementy, jak na przykład zmienność pogody, ponieważ czasem śnieżyca niemal całkiem przestawała, wychodziło trochę słońca i widzieliśmy całe to poletko, a innym razem była taka śnieżyca, że nie było widać końca swojego nosa, co też było fajne. Nie wiem, dla mnie ta walka, kiedy grałem pierwszy raz, była bardzo nudna, bo ja tylko w ogóle cały czas byłem na poziomie gruntu.
Męcząca była, ja właśnie wyżej byłem zawsze, za każdym razem
właściwie
na wieżę.
Na poziomie gruntu z tego powodu, że wyszedłem z założenia, że przynajmniej będę zawsze widział na horyzoncie, jak mi się będzie pojawiała sylwetka, jakakolwiek. I właśnie z tego powodu, to jest chyba jedyne miejsce, gdzie używałem turlania się, żeby być zawsze skierowany głową do przodu. Bo znalazłem właśnie taką nieckę jakąś tam w gruncie i się turlałem właśnie po tym śniegu. Coś, że to wyglądało z snegu, jak się tak turlał. I tak się turlałem w kółko, właśnie eliminowałem tych Frogs i czekałem, aż mi będzie wchodziła w celownik sama Wolf, bo ona mimo wszystko ma swoje miejsce, gdzie się zawsze zatrzymuje, wychodzi wtedy z tej swojej skorupy i się rozgląda.
Tak, można jej strzelić bardzo ładnego headshota wtedy.
Co oczywiście czyniłem. Przy drugim przechodzeniu moja taktyka już była znacznie bardziej, że tak powiem, znacznie mniej efektowna, ponieważ używałem cały czas tej termowizji, która zresztą przy drugim przechodzeniu była u mnie włączona niemal 80% czasu. I to było tylko tak. Używaj termowizji, aż się skończą baterie, włącz termowizję, biegaj, aż ci się naładuje.
Biegaj, aż ci się naładuje, włączaj znowu, tak.
Tak, i w kółko po prostu Macieju powtarzaj, aż mi się będzie to ładowało, ale ja tam chciałem, żeby to była jedna jednego walka. Kropka, że to była właśnie ta walka człowieka z dziką bestią, z jej różnymi schematami i nie potrzebowałem tam tych minionów, bo poza tym wszystkim, właśnie poza tymi minionami, które biegają i słyszą twój ten Octovision, no straszne, tak mi się nie podobało właśnie te ci Foot Soldiers tam.
Okej, ale po walce, co ciekawe, Snake zabiera od Wolf jej broni. I tutaj zaczyna się moment, w którym ja pomyślałem, że rozumiem nieskończoną ilość karabinów, ale jak wytłumaczyć to, że Snake chowa railgun, który jest większy niż on? Nie rozumiem. Po prostu gdyby... Ja zawsze myślę o Metal Gear pod kątem tego, jak wyglądałby film. Jeżeli myślę o filmie, to widzę film mniej więcej z dwójki, bardzo mocno z trójki. Ale zupełnie nie wiem, jak można by było właśnie zrealizować film na podstawie Metal Gear Solid 4, kiedy Snake jeżeli by zabrał tego railguna, to musiałby z nim biegać cały czas, chyba żeby go, nie wiem, zostawiał w jakimś miejscu, ale to jest głupie, że on w ogóle go nosi i może go jednym kliknięciem schować. No ale, dobra.
Oni naprawdę naginali już tą barierę. Ale nie wiem, dla mnie to było też takiego, że kiedy na przykład wyciągamy sobie javelina z kieszeni, tak, wyrzutnik, która tam waży 20 kilo, to ja nie jakoś bardzo nie cierpiałem wtedy, kiedy to robiłem, bo jak patrzyliśmy na tych ulicach, tych miast, tych buszu, to zawsze mógł być gdzieś w pobliżu.
Tak. I
wiesz, takie głupie wytłumaczenia samemu sobie, nie, że Snake by miał na plecach przez chwilę i akurat byłby czołg, albo no, tego typu sytuacje. A tutaj on wprost bierze jedyną swego rodzaju broń, którą się nie rozstaje przez całą grę, co więcej mają na pokazówkach, czyli pokazówkę czy nie ma i nagle łyk.
Tak, niektórych nie ma, jak na przykład jedzie, bo wchodzimy później, przechodzimy do windy i wjeżdżamy tam, gdzie był hangar Rexa i na tych wszystkich cutscenkach on nie ma, już zupełnie nie ma tego railguna, ale kiedy musi go używać przeciwko Gecko, już go ma nagle.
Ale ktoś powie, bo to jest super broń i w ogóle, czy on nie mógłby na przykład tego rozmontować i wziąć, nie wiem, część technologii, o taką bym mówił, weź tylko ten moduł, będzie trochę słabszy, ale możesz go używać, it's portable. Kupuję to, mamy railgun, a jednocześnie taki, który mógłby być, nie wiem, wielkości, nie wiem, 1,20 m, już bym to akceptował. Ale nie, taki gigantyczny coś. W The Twin Snakes sobie nawet zażartowano, bo zresztą cała gra The Twin Snakes i pokazówki to są żarty. Jest scena, kiedy właśnie Raven wspomniany do nas strzela, to Snake biegnie właśnie z gołymi ramionami, wbiega za metalowy ten kontener, robi taki ślizg piętami, że znowu znika za jednym kontenerem i wyjeżdża po drugiej stronie już ze Stingerem w rękach.
Tak, 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 no.
Wtedy to jest wykorzystane dla humorystycznego efektu i wtedy to działa, bo my wiemy, że ta gra nie jest na... przynajmniej pokazówki The Twin Snakes specjalnie nie są robione na poważnie i to jest jakby w konwencji, to działa i to pasuje do ogólnego schematu japońskiej gry. Ale kiedy mamy grę, która co chwilę się mówi, o, realizm, pamiętaj, żeby jeść na polu walki i wąchać jakiś tam liść, który masz z Ameryki Południowej, który ci regeneruje psychikę, i nagle ci każą, wiesz, biegać z gigantycznym, 3-metrowym, ważącym 80 kilo dzyndzongiem, który atakuje prądem, no to nie kupujesz tego. Mm.
No ale wtedy, kiedy już my dochodzimy, bo będziemy jednak odchodzić już dalej, nie będziemy mówić o każdym pomieszczeniu, które mijamy, kiedy już jesteśmy w tym hangarze...
Ale trudno iść do Shadow Moses i nie mówisz o każdym pomieszczeniu też, no.
No, tam dużo też ich nie było, ale pozwolisz, że przejdę już do hangaru i walki z Bumpem?
Jeszcze nie, bo jeszcze jest moment, kiedy Otaką się śmieje i mówi, że o, czas włożyć płytę drugą.
No tak.
Nie, widzisz, teraz ja zrobiłem ten błąd, że dopiero teraz o tym wspomniałem, ponieważ w wersji The Twin Snakes moment zmiany płyty, czy tego minidysku w przypadku King, chyba następował właśnie przy wejściu do Blast Furnace, czyli tam właśnie do tych podziemi,
no.
Do huty. A my słyszeliśmy tutaj ten żart o Takona chyba po walce z czołgiem, nie? Czy kiedy on jest?
Nie. On jest dokładnie w tym momencie, gdzie się zmieniało właśnie płytę. Tak? W momencie, kiedy podchodzimy do tych schodów, do Blast Furnace.
Okej, okay, jest... w takim razie chyba wersja na GameCube jest tam po drugiej stronie pomieszczenia zmiana płyty, a nie przy samym wejściu.
Nie.
Anyway, o Takon sobie żartuje, ha, nowoczesna technologia Blu-ray, nie trzeba zmieniać płyty. Ale... kto instaluje każdy akt?
Tak, po 8 minut.
Po prostu to jest, wiesz, ja rozumiem, gdyby oni sobie gdyby o tym nie wspomnieli w ogóle, dobra, ale jeżeli otwarcie mówisz, a, jestem taki zaawansowany, mądry, japoński, a z drugiej strony nie potrafisz zrobić możliwości przerzucenia całej gry na dysk, albo żeby ona się streamowała w czasie grania, to sobie nie żartuj z technologii PSX-a, tak, który się nie przegrzewał i który nie miał problemów z tym, ze streamowaniem danych z płyty.
Jakieś takie prywatne niuanse teraz wychodzą?
Nie, wcale nie mam od już 9 miesięcy przegrzewającej się konsoli, nie?
Którą jeszcze dodatkowo chcesz mi sprzedać.
No bo ona działa, bo kupiłem do niej wiatraczki zewnętrzne i dzięki tym wiatraczkom działa, ale...
Okej, okay, jesteśmy w hangarze czy nie?
Jesteśmy.
Jesteśmy i tam jest Rex. On stoi, jeżeli dobrze pamiętam, on tam
kuca.
Po prostu stoi, kuca, on ma wymontowane jedno ramię bodaj, ale railgun jest... Aha, nie, sorry, właśnie railguna nie ma. Teraz mi się przypomniało. Railgun już jest wymontowany, kiedy my tam przyjeżdżamy.
It's missing.
Teraz sobie dopiero ten przypomniałem. I jeżeli dobrze pamiętam, to Mark III od razu się podłącza, żeby pobudzić Rexa do życia, chociaż no, kompletnie go zniszczyliśmy i waliliśmy mu stingerami prosto w otwarty ryj, więc pewnie wszystko...
No i środku... jeszcze Radar Dome został zniszczony magicznym działem Grey Foxa. Więc
tak, to... ale wiesz, chodzi mi o to, że po prostu był otwarty pysk, my waliliśmy w niego do środka stingerami, więc wszystkie urządzenia, które są w środku, powinny zmienić się w nicość.
Powinno... I pamiętaj, że już wtedy był wtyk, który pasuje do gniazdka Mark III, nie?
Nie, bo on po prostu, wiesz, Otakon robił Mark III z myślą o tym, że może kiedyś jednak wrócą na Shadow Moses i
just
będą kontrolować.
Just in case!
I jest Bump.
Ale mogę jeszcze zadać teraz pytanie, na które dopiero teraz wpadłem, co jest...
Proszę.
Dla mnie, że najprostsze... Czemu helikopter nie wyrzucił Snake'a na spokojnym porcie tuż przy wejściu do podziemi?
Bo musiałby biec 10 kilometrów tym tunelem?
Mogliby potrzebić do helikoptera motocykl? Albo hulajnogę i by zjechał na dół?
True. Albo zaprzęg z Huskimi, bo podobno Snake potrafi.
Tururu! To byłoby fajne akurat. Ty na skuterze śnieżnym, gdyby tam wjechał i byłby tak sprawny do końca.
Piękny moment byłby. No ale nie.
No ale to my wiemy lepiej niż Kojima, nie?
Chociaż nie, bo mogłoby być też tak, że Mark III kierowałby Jeepem, a Snake siedziałby przy karabinie.
Albo nie, wyobraź sobie, jakby Snake zadzwonił: Meryl, we need your help on this critical mission. I need you to drive the Jeep just like in the end of Metal Gear Solid 1. But Snake, that was a long time ago, and why do you need me? For fan service, woman!
Okej, okay, ale pytanie zostało po prostu skończone, tak? Już wiemy,
tak,
dlaczego.
Jesteśmy w podziemiu, prostu... gdzie jest zniszczony Rex. Biliśmy się na dachu tam z Liquidem, Liquid spadł na twarz, przeżył. Zniszczyliśmy wszystko, co było zniszczenia w Rexie, ale mimo to ożywia go Otakon. I kto się pojawia? Vamp. No.
No właśnie, i musimy z nim walczyć. I pamiętam, że była wtedy na różnych forach internetowych duża dyskusja z tym, jak pokonać Vampa. I niestety ja byłem już tą osobą, która po prostu to rozwiązanie niechcący przeczytała na którymś forum i kiedy grałem, to po prostu, aha, no tak, już pamiętam, to trzeba było zrobić. Ale jak ty do tego doszedłeś?
Jestem inteligentny? Nie, tak naprawdę...
No bo nie, bo to można...
Nie, to teraz,
to jest...
nie, teraz ci odpowiem, jak do tego doszedłem, że jak wykorzystałem swoją inteligencję w tym momencie. Kiedy przeglądałem wszystkie możliwe gadżety podczas misji w trzecim akcie... Kiedy śledzimy tego członka ruchu oporu, to był pierwszy moment, kiedy zacząłem przeglądać wszystkie gadżety na spokojnie. Przeczytałem, że mając tą strzykawkę, możemy jej używać podczas walki w CQC. Ja wtedy pomyślałem, na jaką cholerę miałbym komuś wbijać antynanomaszyny? I parę aktów, nie, w następnym akcie mówią mi, o, Vamp ma w sobie nanomaszyny. Ja myślałem, aha. I po prostu dla mnie to była najlogiczniejsza rzecz na Ziemi wtedy. Znaczy zaczęła się z nim walka, osłabiamy go, ja widzę, że on ma ten moment, że jest taki open for business. Mm-hmm. I wtedy wpadłem na to, aha, jak weźmiesz do ręki tą strzykawkę, masz nawet taką małą kratkę napisane, CQC. Mm-hmm. Więc podszedłem do niego, no i like I thought, zamiast opcji poderżnij gardło, to masz poderżnij gardło łyżką, klikasz i wbijasz tą strzykawkę i that's that. Nawet ja się na to nie zastanawiałem, dopiero później się dowiedziałem, że jest ogromna w ogóle... ilość filmików na YouTubie, która tłumaczy krok po kroku, jak zwalczyć z wampem, kiedy to było dla mnie, no, oczywiste.
No, znaczy, ja wiem,
nie, bo gdyby on był tym mistycznym wampirem, którym był wcześniej, gdyby on był tym odradzającym się w wodzie czy bez wody, człowiekiem, którego można zabić, nie zabić, gdyby to było tajemnicze, to tak, ja bym się martwił. Ale jeżeli już było wtedy powiedziane, że o, jestem Naomi, wbijam w niego nanomaszyny, które odbudowują mu ciało, no to pomyślałem, powstrzymałem jego nanomaszyny, kropka.
No, ale ja tak właśnie się zastanawiam, czy gdyby nie to, że kiedyś o tym przeczytałem, czy ja bym to zobaczył, bo nie pamiętam, żebym specjalnie czytał opisy do tej strzykawki. Po prostu kiedy trzeba było ją wybierałem i wciskałem kółko chyba, żeby podbudować sobie sajki i to było tyle. No ale wstrzykujemy to wampowi i wtedy on staje się w końcu śmiertelny. I wtedy go można w końcu zabić. I to jest chyba ten moment, kiedy do pomieszczenia wpadają Gecko i wpada Raiden, nie?
Tak, i Raiden, który przez cały czas jakoś nie miał ochoty pomóc.
Tak,
no nie mógł.
Się zjawia i zaczyna walczyć z wampem. I my wtedy musimy zająć się tym, żeby kiedy Mark III chyba jeszcze grzebie w Rexie, my musimy go osłaniać. I nie wiem dlaczego, ale ja grałem na poziomie normal i podchodziłem do tego chyba z 10 razy.
To jest. To
nie jeszcze, mam pojęcia.
Jeszcze początek walki, którego nie możemy podgonić.
Tak, i w ogóle jest coś takiego, że kiedy są 2-3 Gecko, to radzisz sobie z tym bez problemu. Ale kiedy ich się zaczyna robić 4... I one dodatkowo musisz trafić, najlepsze jest chyba to, kiedy ty trafisz ten taki na górze, to co musi tak kręcić, taki
for massive kopułkę. Damage, no w R2-D2 tak, strzelasz.
Tak, strzelasz mu w to R2-D2. Ja miałem naprawdę wielkie trudności, jeżeli już było 4, ja byłem zdenerwowany, miałem spocone ręce, bo podchodziłem do tego chyba 10 raz. Miałem ogromne trudności, żeby w to trafić i czasem już po prostu dla świętego spokoju strzelałem prosto w Gecko, bo myślę sobie, jak mam 3 razy nie trafiać, to wolę raz trafić, ale trafić po prostu gdzieś w niego.
I maszować.
Tak, i zastanawiałem się, czy nie lepiej by było, gdybym użył jakiejś innej broni na nie.
Nie, żadna inna broń nie jest tak skuteczna jak Railgun.
Jakiekolwiek wyrzutnie rakiet, nic po prostu nie jest tak skuteczne i wydaje mi się, że są momenty, kiedy Gecko skacze na ciebie. I to były te najgorsze, bo wydaje mi się, że jeden czy dwa skoki po prostu kładą cię i giniesz zupełnie.
Mhm. W ogóle niektórzy bossowie, znaczy w ogóle przeciwnicy w grze mają takie one hit wonders, nie? Jeden atak, który cię niemal całkowicie pozbawia wszystkiego. I dlatego ja walczyłem praktycznie cały czas z plecami opartymi tam o wrak Rexa. Mhm. I dzięki temu one nawet jak widziałem, on robił to, się wybijał, to można się było wturlać pod Rexa i wtedy ta fala nawet uderzeniowa cię nie przewracała, więc zawsze byłem na nogach. Ale oczywiście zanim do tego doszedłem, to chyba 4 razy zginąłem tam. Od samych właśnie tych stąpnień, nawet nie od ostrzału karabinowego z tych Gecko, tylko właśnie od tych ich tąpnięć.
Ale to jest jeszcze to, że ja się bardziej skupiałem na tym, żeby od nich uciekać niż z nimi walczyć, a z drugiej strony bardzo chciałem zobaczyć, co dzieje się na drugiej stronie przedzielonego ekranu, bo
właśnie
powiedzieliśmy, że kiedy my walczymy z Gecko, to mamy podzielony ekran i z drugiej strony widzimy, jak Raiden walczy z Vampem. I to wygląda pewnie naprawdę bardzo dobrze. I tak myślałem i teraz sobie o tym przypomniałem, że mogę wejść na YouTube'a i sobie to zobaczyć po prostu.
Wypadało.
Ale to jest, wiesz, takie głupie, że dają ci taki taki eye candy z boku, nie? Tak, przestań walczyć z tymi gecko i patrz, jak oni się fajnie napierdalają, ale nie!
Tak, bo właśnie Snake, nie kątem oka, by... muszę walczyć z gecko, ale... Raiden, good move!
Może lepiej popcorn jednak.
Nie, ale czemu nie można było zrobić tak, że fala gecko, oglądasz pokazówkę, jak oni walczą. Fala gecko, masz pokazówki, ty po każdej pokazówce masz save'a, to można spokojnie walczyć, to
o,
nie.
Piękne by to było.
No bo ja robię lepszą grę niż Kojima, więc jeżeli mamy tą walkę z tymi gecko i są momenty właśnie w walce, kiedy jest ta chwila wytchnienia, ale wtedy też walczy wam z Raidenem i my jesteśmy zmuszeni wtedy po prostu patrzeć, jak oni tam tą szermierkę uprawiają, czekamy i znowu musimy walczyć, ale jeżeli przy tym drugim walczeniu zginiemy, to oglądamy całą sekwencję od początku.
Tak. Tak, i no ja nie przechodziłem gry na wyższym poziomie niż normal, bo miałem konsolę pożyczoną i tylko przeszedłem grę raz, ale nie mam pojęcia, jak to robi się na wyższych poziomach trudności i chyba nie chcę wiedzieć, bo to, co ja się tam napociłem, to już moje.
Znaczy ja myślę, że teraz na to wpadłem, Chaff Grenades, może one mają jakieś działanie na geckony, bo one...
Ale wydaje mi się, że też do tego jakoś doszedłem, no ale...
Nie, moja taktyka właśnie to było to, że umiejscowić się w dobrym miejscu, turlać się sporo właśnie jak one atakują, no i strzelać w tego Artuditu u góry.
No. Okej, okay, jeżeli już uda nam się to zrobić, to okazuje się, że Raiden daje radę i zrzuca wampa na dół i wtedy, czekaj, czy to jest wtedy...
Naomi!
Właśnie, pojawia się wtedy Naomi i ona chyba jeszcze wtedy raz wstrzykuje wampa? Czy nie, to jest ten moment, kiedy Naomi przekazuje to do Otakona?
Ale ona chce sobie wstrzyknąć. Przecież ona, bo okazuje się, że Naomi cały czas była chora.
No.
I jedyne, co ją trzymało przy życiu, to nanomaszyny, obviously.
A, rzeczywiście, no.
I teraz, kiedy odszedł wamp jej tam najgorsze dzieło i w ogóle stworzyła wampa, potwora, bla bla bla, kompleks tego, jak to się nazywa, kompleks Frankensteina. Tak, bo w oryginalnej książce Dr. Frankenstein to jest bardzo poważna literatura na temat tego, jak on stworzył tego potwora, który w książce nie był takim oczywistym potworem i on odrzucał go jako swoją kreację, ten Dr. Frankenstein, i dlatego do dziś się używa psychologii terminu syn... Dobra, o czym rozmawiamy? Naomi odrzuca wampa, oczywiście chce zginąć razem z nim, więc Otakon, jak to zwykle w serii bywa, musi patrzeć, jak ktoś, kogo kocha, umiera.
Musi płakać.
Oczywiście musi płakać, bo nie ma innego sposobu, żeby był ciekawą postacią, niż to, żeby non-stop był po prostu na skraju załamania nerwowego. I to jest też moment wybrany przez czytelników Famitsu za czwarty najbardziej pobudzający łzy momentów w historii gier komputerowych.
A przestań.
No właśnie. Chyba nie widzieli Wolf w jedynce. No ale kiedy to nie było wymuszone, kiedy to było naprawdę wzruszające, a po pewnym czasie to przyzwyczajasz. To jest tak jak, wiesz, w Jackassach Steve żyga, a w Metal Gearze o taką płacze, nie? Więc...
No.
Anyway.
Chłopaki wsiadają do Metal Geara, jest obudzony, działa.
Jest tyle później zniszczenia i eksplozji, kiedy wychodzimy tym korytarzem.
I możesz tak fajnie sunąć tym Metal Gearem do przodu i on wtedy tak wszystko rozwala na boki, jak ciśniesz do przodu i ten to posunięcie.
To jest najlepszy moment,
ślizg,
żeby zarobić punkty drabina.
Tak. Tak, rozwalając gecko tam wtedy.
I w ogóle mamy arsenał, nie? Ten KM, rakiety, lasery, jakieś podskoki, ataki z piąchy, no możemy sunąć przez ten korytarz cuda nie widy. I ten korytarz wygląda zupełnie inaczej niż wygląda, kiedy ucieka... Chyba, a nie, to jest inny.
To jest ten, którym... inny korytarz,
tak,
no.
Ten jest specjalnie dla Metal Geara, żeby mógł się wydostać na powierzchnię. No i wydostajemy się na powierzchnię i wtedy na horyzoncie majaczy Arsenal, co? Nie, jak się nazywa ten nowy?
To się nazywa Outer Haven.
Outer Haven przez A, nie Heaven, tylko Haven.
Haven.
Tak. Czyli azyl, tak? Zatok, ten jako kryjówka, w tym znaczy,
no,
w takim znaczeniu.
W tym znaczeniu, no.
Pojawia się Outer Haven, który jest 4 razy większy niż Arsenal Gear chyba z dwójki, które posiada na swojej fasadzie wykute w kamieniu podobiznę Big Bossa, Solidusa, Liquida i Solida.
Tak, i ciekawe, kto je wykuł i w czym to jest wykute tak naprawdę, i ciekawe, dlaczego akurat jest to powiązane z górą Rushmore, no ale no widocznie taki był zamysł, ale wygląda to co najmniej głupio i nie wiem dlaczego. Ogromna maszyna to jest jakiś, no można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, no powiedzmy, że to jest taki ogromny Arsenal Gear, ma na swoim boku po prostu płynące podobizny czterech Snake'ów. No ale i chyba ważniejsze niż to jest fakt, że z wody wyskakuje Ray.
I to jakiś dziwny Ray.
Taki przemodelowany Ray, taki inszy trochę, ale sterowany cały czas przez Liquido Ocelotto. I Liquido Ocelotto wyzywa nas do walki.
Co jest oczywiście samo w sobie kretyństwem, ponieważ Rey jako taki powstał do walki z Rexami, właśnie z tym modelem naziemnym, powstał specjalnie dla Marines. Rey mógł właśnie walczyć z wody, woda była jego tym naturalnym środowiskiem, z którego on mógł właśnie niwelować te cele na gigantyczne odległości. To nie! Liquid wyskakuje na powierzchnię, robi belly flop, zresztą bardzo mi się podoba ta scena, kiedy ten Rey tak robi właśnie, tak sunie po tej powierzchni, a później tak hop, podbija, gdyby nic
podbija
nie...
Podbija i taka, hamuje na nóżkę.
Taka foczka taka rozpędzona, tak... Niemniej, wszystkie te wydarzenia, które teraz będziemy opisywać, nie mają w ogóle sensu fabularnego, ponieważ, powtarzam, i to nie jest teraz żaden szok, Liquid jest dobry. Liquid jest tym dobrym kolesiem, który przez cały czas chciał pomóc Snake'owi, oprócz tego, że cały czas go zabija.
Tak, tak, ale też...
Znaczy, przepraszam, Ocelot jest cały czas dobrym kolesiem, tak?
Liquid nie, ale Ocelot. I teraz, patrząc od strony praktycznej, nie tylko to burzy nas, że Rey ma to środowisko wodne, więc powinien z niego atakować. Sam fakt, że Metal Gear Rex ma na sobie jakiekolwiek wyposażenie tylko po to, żeby się bronić w razie czego, jeżeli zostałby atakowany przez cele naziemne.
Bo on jest bardziej jak mobilne centrum dowodzenia i odpalania rakiet niż frontowa jakaś jednostka wojenna.
Tymczasem Rey został stworzony z myślą o tym, by być właśnie zwinniejszy, mobilniejszy i jego wyposażenie jest dostosowane do tego, by niszczyć Metal Geary. Więc biorąc pod uwagę, że z jednej strony mamy Liquido Oceloto, który już tym Rejem sterował, a z drugiej strony mamy Snake'a, który pierwszy raz siedzi za sterami w ogóle Metal Geara, chociaż jest wspierany przez Otacona i to jest niby to wytłumaczenie, że Snake'owi się udaje dlatego, że Otacon go wspiera, wiesz, Otacon stworzył Metal Gear Rexa, więc on wie jak go wykorzystać, ale to jest wszystko głupie, bo po prostu nie powinno być motywu i ja na to bardzo mocno liczyłem, że chociażby przegramy tą walkę, że będzie moment, że jakbyśmy się mocno nie starali, to Metal Gear Rex musi przegrać walkę z Rejem, ale nie, okazuje się, że Metal Gear Rex, który był tą powolną maszyną, który no, był taki...
Pierwszy egzemplarz w ogóle.
Powiedzmy tak, to był taki Robocop, on nie potrafił biegać, nie potrafił skakać, on był duży, obudowany i robił takie wolne... Nagle się okazuje, że on potrafi w ogóle skoczyć na Reja, że on potrafi z powietrza walnąć tym laserem, który ma z przodu i pokroić go, to jest... Nie wiem, nagle Rex staje się super Rexem, nie? Odkrywa nową
ewoluje!
Rex ewoluje, ty. Ale to jest dziwaczne i niezrozumiałe dla mnie, chociaż sama walka mi się bardzo podobała, jako odskocznia od tego, co do tej pory robiliśmy, zupełnie nowa walka z bossem, jakby gra w grze i była fajna.
Ja, kiedy zaczęła się ta walka, moja pierwsza myśl była taka, jak to? Przecież Rex, znaczy Rey w tej pierwotnej wersji faktycznie miał możliwość przewożenia pasażera, ale późniejsze wersje były były już z obsługą przez system sztucznej inteligencji. Co więcej, ta wersja, której używa Ocelot jest jakaś inna, sobie powiedziałem wtedy. Przecież Rey, ten Marines, miał ogon do pływania, a późniejsze wersje miał go skrócone i tak właśnie myślę, jaki to jest mody, wiesz, zamiast myśleć o jakichś ważnych rzeczach, wtedy się przygląda modelowi Reja, nie? I czy on nie powinien walczyć z wody? Wiesz, twoja pierwsza myśl to, czemu on wychodzi z wody? Okej, okay, będę z nim walczył. I miałem taki moment, Snake, jesteś w zniszczonej maszynie, pozbawionej jednego kluczowego komponentu, która rdzewiała w jakiejś zamrożonej puszce przez 10 lat, masz otwarty kokpit, nie masz radar dome do przechwytywania informacji z otoczenia i masz wygrać, no ale oczywiście magicznie, tak jak powiedziałeś, o tak on wykorzystuje, pamiętaj, 100% potencjału, on tak. Jako pierwszy wykorzystał 100% tego ośmierdzeniowego procesora, nie? I praktycznie, no nie wiem, myślę, że Rex powstał w takich czasach, że ma moc obliczeniową bardziej Wii niż PlayStation, ale mimo wszystko walka też mi się podobała, bo jest bardzo dynamiczna, bo mechy są fajne, no tego
tak,
nie można...
Trzeba się poruszać cały czas, trzeba wynajdywać nowe miejsca i trzeba używać różnego uzbrojenia, bo kiedy użyjemy danego uzbrojenia, musimy zmienić coś na coś innego, bo tamto musi się albo zregenerować, albo ostudzić, więc cały czas musimy zmieniać naszą taktykę, dopasowywać to i czasem, pamiętam, miałem te takie momenty, że chciałem bardzo szybko podejść do Reja i to był ten taki moment, szybciej, podejść i nagle się nie udawało i było taki, wiesz, taki trochę ząk, ale...
Ile musiało pracy wejść w ten jeden moment, zauważ.
Tak, świetnie jest to pomyślane i miałem taką cichą nadzieję, że to już jest ten wielki koniec, ale
to
nie.
O, już tam? Ale... Chciałeś skończyć grę wtedy?
Ale okazuje się, że jednak nie, że jednak jeszcze po tym wszystkim, kiedy oni już są tacy zmęczeni i te mechy są już takie rozpieprzone, Ocelot wyskakuje z kokpitu Reja i wyskakuje Snake. I to jest ten śmieszny moment, kiedy Ocelot ucieka i to jest taki, wiesz, on tak ucieka i ha, 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 nigdy mnie nie dogonisz, nigdy mnie nie dogonisz, dla mnie to jest taki...
Snake, masz za pasem 40 karabinów, użyj ich! Nie, będę, Diego!
No tak trzyma ten jeden, trzyma tą M4, tak trzyma ją pod ręką i tak jakby chciał strzelić w niego i strzela i buduje i to jest takie... Aaa! I udaje się Ocelotowi oczywiście uciec, co ciekawe, udaje mu się też dostać na pokład Outer Haven, to jest też śmieszne, że
teleportem.
On... Tak, nie, oni go tam przenoszą na jakimś takim czymś, ale
Bruce, ten... Raiden jeszcze.
Ale ten dobry, właśnie ten dobry Ocelot, nie? Ten wspaniały dobry Ocelot wpada na pomysł, żeby tą ogromną maszynerią zmiażdżyć Snake'a, po prostu...
Snake w ramach pomagania
nie,
mu.
On już nie ma sił, on już jest zupełnie wypruty, on chyba na tym molo tam klęczy, patrzy na to i patrzy, jak ten moloch wielkości prawie jakiegoś kontynentu wbija się do niego, idzie normalnie jak Godzilla w filmie Ameryka, nie? No, to molo pęka, to idzie i okazuje się, że nagle to wstaje. Nagle ta cała ogromna maszyneria, te miliony ton stali, które tam są, zatrzymują się przed samym Snake'iem. Dlaczego, blady?
Snake... I'm overpowered. Po prostu dowiadujemy się, że Raiden jest w stanie zatrzymać rozpędzony lotniskowiec wielkości Teksasu. I zatrzymuje go tak skutecznie, że wbija te swoje obcasiki w betonowy jakiś tam, czy drewniany jest ten pomost, betonowy chyba ten pomost.
No.
I zatrzymuje w miejscu Outer Haven jeszcze w taki sposób, że wgniata blachę na, rozumiesz, tą, która rozbija lodowce. On zatrzymuje i wgniata tą blachę na przodzie. Co więcej, Raiden, który wcześniej był przygnieciony gruzem chyba, tak? Wcześniej.
Mm-hmm.
I uwolnił się z tego gruzu, ucinając sobie ramię całe, po prostu z mięsem, ze wszystkim. Ma dość siły, werwy i w ogóle pomysłowości, żeby zatrzymać... A tak, płynie sobie.
Ale w ogóle co to był za pomysł, nie? Żeby sobą zatrzymać. Chyba, że wiesz, chyba, że sobie zdaje sprawę z tego, jaki jest zajebisty, nie? Ale... To by było do zaakceptowania w dzisiejszych czasach.
Revengeance,
no, kiedy on wyrzuca sobie Reja w powietrze, biegnie po nim i go ciacha przy okazji. Ale wtedy to było i nadal jest dla nas szokujące, że to się udało.
Dla mnie scena, kiedy się zbliżał ten Outer Haven, była rewelacyjna, ten Snake, jego ta mrówka, to był taki moment, że ty myślisz, jak oni to zrobią. Powiedz mi, czy tak trudno byłoby, żeby Otako miał taki kromnik moment of awesome i przyleciał helikopterem blisko i tak snakował przez ostatni sekundzie sprzed nosa Snake'a?
To można było rozwiązać na miliard innych sposobów. I ja myślałem, że ten moment jest zrobiony po to, żeby właśnie Raiden zginął. Żeby to był ten moment, kiedy Raiden poświęca się dla Snake'a, ale jak się później okazuje, Raiden jeszcze się pojawia, więc how can I get? No.
W ogóle... Raiden powinien tam zginąć.
Tak. I to by było...
No, bo zwalczył Vampa, swojego największego wroga odwiecznego, w końcu pomścił Emmę. Zatrzymał teraz, uratował Snake'owi życie, mimo że nie powinien w ogóle Snake ryzykować tego życia, bo przecież Liquid jest dobry. Ale dobra, nieważne, może miał jakiś przebłysk i postanowił go zniszczyć. Potem powiedz mi, jaki był plan później Liquida, żeby wycofać po tym, jak on by się wbił w tą przystań?
Nie wiem, ale mi się wydaje, że on ma takie silniki tam, że jakoś by dał sobie radę, nie wiem.
Engage the reverse!
Może to się potrafi unosić, nie wiem, no nigdy nie widzieliśmy, ale whatever, tym się kończy czwarty akt. Mamy już teraz, wiesz, mieliśmy się zmieścić w godzinie, już mamy 50 minut ponad nagrania, więc jest pięknie.
Ale to był czwarty akt, o nim trzeba było pogadać.
No. Tak, teraz akt piąty, który myślę, że nie ma też specjalnie za dużo do opowiadania, no ale...
No zobaczymy.
No ale Snake dostaje się na pokład Missouri, statku z II wojny światowej, który teraz kapitanem jest Mei Ling.
To jest bezsensowne.
Bo tak, no Mei Ling po prostu była akurat tą osobą, która powinna być, bo jak się okazuje już od trzeciego Metal Gear Solid jest tak, że po prostu są niektóre osoby, które no, powinny być w jednej grze, maksymalnie w dwóch, ale tak naprawdę są przynoszone dalej i są im dawane coraz wyższe stanowiska, żeby z części na część one stawały się coraz wyższymi, lepszymi osobami. I teraz no Mei Ling z jakiegoś tam informatyka, ze speca od radarów staje się kapitanem ogromnego japońskiego, nie japońskiego, tylko amerykańskiego statku. No, no i tyle.
I w ogóle Mei Ling, jak się pojawiła, to akurat ja nie myślałem wtedy, ha, jaki to jest oczywisty fanserwis, tylko zrobiłem, ha, Mei Ling. Mhm. No bo lubię tą postać i było dla mnie przyjemnie ją zobaczyć jakby in the flesh, tak, bo ona do tej pory była tylko tym głosem w uchu Snake'a. Fajnie, że się pojawiła jakość w fabule. Nie wiem, czy powinna być kapitanem, ale fakt, że jest, w ogóle mi odpowiadał.
Tak, tyle, że to w jaki sposób ona jest zaimplementowana, jej rola jest taka bardzo niszowa.
Najważniejsze jest to, że non-stop pokazuje jej tyłek.
Tak.
I to jest takie super, nie? Że sprowadzamy Mei Ling, która była tą słodką, inteligentną, wspierającą przysłowiami zawsze Snake'a osóbką, która teraz jest tylko po to, żeby... nie wiem, to jest jak scena z jakiegoś słabego sitcomu. Ona co chwilę coś upuszcza, schyla się po to, pokazuje tyłek, w ogóle nieświadoma tego, że się wypina na wszystko.
Tak, i najlepsze jest właśnie to, jak ona się pochyla, kiedy cała sala na nią patrzy, kiedy jest odprawa i po prostu wszyscy patrzą. I jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy Akiba otwiera gębę i robi tak... No moment Kojimy, tak? To jest ten moment Kojimy, który Kojima serwuje nam od Metal Gear Solid 3, kiedy to kiedy coś było nie tak, to po prostu pokazywało się cycki, a czwórka to już dopracowała całkiem.
Więc mamy ten tyłek Mei Ling, jedno przysłowie i plan.
Plan, tak. Plan dostania się na pokład Outer Haven i ogólnie to jest plan kompletny. Ten plan już w założeniach ma wszystko to, co jest potrzebne do zniszczenia, do zniszczenia i to też jest, ten plan zakłada przejście człowieka przez ogromną mikrofalówkę.
No bo wiadomo, każdy jak, wiesz, tak przygotowuje sobie tak, wiesz, hipotetycznie plan zniszczenia czegoś takiego, myśli, o, a tu wyślemy gościa przez mikrofalę.
Ale zastanawiało mnie tylko, czy Metal Gear MK3 nie mógł tego zrobić po prostu?
Nie, bo tam były te małe robociki.
Ach. No ale...
Ja wiem, to też było modne właśnie później w internecie pisać, że o, bez sensu się Snake poświęcał w tej mikrofali, przecież mógł tam po prostu robocik sam przyjechać. Nie, tam były te małe roboty.
No ale mogli mu, nie wiem, dać egzoszkielet, skafander, cokolwiek, co by go chroniło, no ale, no dobra, dojdziemy do tego.
Hej, Metal Gear Mark III launches nukes? Can't be.
Ale wiesz, samo to, że metoda ich insercji to jest wystrzał z ogromnej katapulty na tym, na skrzydle statku. I...
Której patent naprawdę istnieje, tej katapulty.
No,
tylko,
dobra,
że Kojima
ale...
nie zrozumiał, na czym polega fizyka.
No właśnie.
Ponieważ w rzeczywistości to działo było zaprojektowane w ten sposób, że rzeczywiście siadamy sobie na takim krzesełku i on nas wystrzeliwuje po takiej trajektorii na dach budynku, że my wytracamy impet krawędzią i to jest tak, jakbyśmy, wiesz, tylko z trzeciego stopnia zeskoczyli, tak? Mhm. Że on, siadając, on oblicza naszą wagę i wystrzeliwuje nas po takim kątem, że my nie czujemy w ogóle upadku.
Kojima zrobił zwyczajną katapultę, po prostu wystrzelmy ich do góry i niech spadną, gdzie popadnie.
No, ja myślałem przez chwilę, że co, wiesz, dla mnie to było tak, i co, wyciągnie spadochron, że wiesz, ha, bo by miał... Nie, nawet nie wyciągnął spadochronu.
Nic, bo mógłby być taki mały, wyczynowy spadochron, nie? Żeby, nie wiem, cokolwiek zrobił. Ale
no
nie,
no.
Jeżeli dobrze pamiętam, to nawet Akiba nie trafia, spada gdzieś
tak,
tam.
Tak, w ogóle nie trafia i spada z wysokości tam, nie wiem, to jest przynajmniej 80 metrów, tak? Do lodowatej wody na pysk, tylko po to, żeby później być znowu na powierzchni, jak? I w ogóle wtedy się pojawia Drebin i mówi, Snake, sprzedam ci wszystko za 1/3 ceny. No i idziemy na killing ten shopping spree, po prostu, wiesz, Media Markt wyprzedaż.
Wiemy wszystko, co idzie.
A i tak nie będziemy tego używać, ponieważ ostatni akt jest jednym z najkrótszych.
Tak, praktycznie tam nie ma nic do roboty, bo kiedy już się dostajemy i Snake oczywiście udaje mu się wylądować tak jak trzeba.
Tylko robi...
I mamy jedną długą sekcję, kiedy musimy z jednego końca dostać się na drugi, takiego jakby wielkiego korytarza, gdzie
to
mamy...
To jest najbardziej wymagająca sekcja w grze.
Tak, jest trudna, ale... najtrudniejszym momentem jest po prostu otwarcie na samym końcu tych drzwi, bo tam chodzą gecko.
Smoke. Trzeba było użyć wszystkich gadżetów, które masz do dyspozycji. Smoke.
Dziękuję.
Proszę. Nie, ja oczywiście też nie byłem taki mądry za pierwszym razem, jak grałem i tam co chwilę ginają, jak mam tam wejść? Nie, tym bardziej.
I wiesz, najlepsze jest to, że on już kręci, nagle jeb, dostaje od gecko, nie?
I jeszcze jest to, że tam się gecko odradzają chyba. Nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że ja wyczekałem w pewnym momencie, bo tam w ogóle cały czas ta powierzchnia jest bombardowana z powierzchni Missouri. Nie wiem jak, że pionowo spadają te pociski do wewnątrz, ale jest bombardowana i mi kiedyś w Missouri chyba przez przypadek zepsuło tam dwa przynajmniej geckony. Tym moździerzeniu się, tak, jest moment, a wtedy nagle i się pojawił ten nowy gecko. Ale przekraść tam jest naprawdę trudno i to wymaga takiej, no, memoryzacji, I naprawdę szybkiego działania, bo tam mamy już tych najbardziej elitarnych wrogów, te froksy. Mhm. No co prawda mamy cały szpej już praktycznie kupiony, jaki byśmy tylko potrzebowali, ale mimo to jest naprawdę trudny, ale przejście tej sekcji po cichutku jest naprawdę satysfakcjonujące na koniec. Mhm.
No i jeżeli dobrze pamiętam, to wchodzimy tam i tam mamy ten pokój ogromny, w którym walczymy ze Screaming Mantis, tak?
Screaming Mantis, która przejmuje kontrolę najpierw nad wszystkimi tam żołnierzami, czy to najpierw jest nad Meryl? Najpierw nad żołnierzami.
Była najpierw nad Meryl, nad Meryl i nad żołnierzami, jeżeli dobrze pamiętam. To jest ten sposób. Ale niezależnie od tego, co ona robi, samo to, jak jest rozwiązana walka i sposób, w jaki my pokonujemy ostatecznie Screaming Mantis, jest dla mnie niezrozumiały co najmniej.
Bo trzeba powiedzieć, że tak, okazuje się, że ja kontrolował cały czas myśli, no nanomaszyny, jakżeby inaczej.
Tak,
lewitacja, skręcanie karków, wszystko nanomaszyny, nie?
No.
Więc okazuje się, że tak, to nanomaszyny cały czas przejmowały kontrolę, więc co robimy, żeby móc się uwolnić od wpływu? No oczywiście używamy tej szprycy od Naomi, która się nigdy nie kończy.
Mhm.
I biegamy w kółko, bo cała sala jest na bazie koła, biegamy w kółko, strzelamy wylinki, które trzymają, bo trzeba powiedzieć, że przez cały czas Praying Mantis miała doczepiona do swoich łapek dwie maskotki. Jedna to była
Sorrow, a druga Sorrow, to był Psycho Mantis.
I druga była Psycho Mantis. I teraz, czemu Sorrow?
Nie wiem.
Rozumiem, ale Psycho Mantis, to za chwilę się wyjaśni, czemu Psycho Mantis, ale okay, skąd się tam wziął Sorrow?
Skąd się wziął Sorrow i... A ona nie podnosiła trupów też?
Podnosiła te trupy z pomocą tej drugiej tej kukiełki. Ale nie wiem po prostu czemu Sorrow, czemu jakiś rosyjski ten, jak to się nazywa, ktoś to przyjmuje, no nekromanta nazwijmy roboczo. Czemu rosyjski nekromanta, który był kiedyś mężem The Boss, jest tak ważny, żeby mieć jego, dobra, nieważne. No. Walczymy z Praying Mantis i możemy odczepić o niej zarówno właśnie tą figurynkę Sorrow, jak i Mantisa, tylko Mantis jest wymagana, żeby ukończyć planszę, ale tak jak mówisz, bierzemy ją do ręki, no Snake i stwierdza, to logiczne!
Tak, to logiczne, użyję jej, nie? Tak, ten Snake, który nigdy nie używał nic nadprzyrodzonego, nagle po prostu podnosi kukiełkę wudu i ciska takim jakimś magicznym promieniem. No.
Wiesz, co mi przypomina ten Snake? Nie wiem, czy grałeś w taką grę jak Shogo kiedyś?
Nie.
Mobile Armored Division. Jeżeli ktoś pamięta Shogo, no to naprawdę gratuluję. Tam była taka scena pod koniec gry, bo ogólnie to jest przez Monolith zrobiona gra w stylu japońskim z mechami i z elementami RPG eksploracji. I był moment, że musieliśmy polować na kotka, znaleźć. I do wywabienia kotka w tej grze FPP, gdzie się zabijało setki ludzi, używało się właśnie kukiełki takiej małej, kukiełki, która jest postacią z gry platformowej Monolith, Captain Claw. I ja przez cały czas, jak tylko Snake używał tej kukiełki, krzyczałem sobie w myślach Magic Claw! Magic Claw! Magic Claw! Bo tak to właśnie w Shogo brzmiała ta kukiełka. Po prostu widzieć Snake'a, tego weterana, zaprawionego w boju, gościa, który walczył podczas wojny w Iraku, który miał te gorsze swoje dni, siedział zamknięty w tej samotnej chatce
pił
na Alasce, zarośnięty, pił whisky, brał udział w jakichś tam wyścigach tych psów, który później odnalazł jakby nowy sens, kiedy go odnalazł Humble, który uwierzył w jakieś uczucie do Meryl, który później postanowił wziąć sprawę w swoje ręce.
Który teraz umiera.
Który teraz, no psujesz mi całe takie piękne podsumowanie.
Taki
który
był
teraz
mądry, a teraz umiera.
No, brawo. Który w takim momencie teraz umiera i oczywiście bierze do ręki kukiełkę, macha nią, Magic Claw i po prostu pokazówka.
Po prostu kończy walkę, tak.
I okazuje się przez cały czas, pod tą maską, zresztą podoba mi się bardzo animacja śmierci Praying Mantis, pod maską Praying Mantis ukrywał się ktoś inny. Przez ten cały czas za tymi wszystkimi bestiami stał nie kto inny, jak duch Psychomantisa z jedynki.
Tak. Duch
i już
Psychomantisa.
Jest powiedziane jedno zdanie i my mamy zrobić takie a pa 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 i już. Po prostu cała jego przemiana, która miała miejsce przy śmierci Mantisa, to pożegnanie jego ze światem, który też jest jeden chyba z najważniejszych momentów. Ja wiem, że Odin bardzo lubi tą pokazówkę.
No.
Mamy to pożegnanie z Mantisem w jedynce, kiedy on się godzi z tym, że on jest potworem i jego ojciec i rodzina i wszystko. Tylko po to, żeby w czwórce powrócił na jeden moment, że a, dalej jestem zły.
No i to jest taki chyba też fanserwis, bo ja nie widzę innego sensu, żeby go tam w ogóle umieszczać. I jeszcze, nie wiem, ty miałeś Six Axisa czy DualShocka?
Już DualShocka.
A, ja też miałem DualShocka, także
bo ogólnie trzeba powiedzieć, że kiedy mamy śmierć Psycho Mantisa, w ogóle w jedynce Psycho Mantis miał taki wyjątkowy trik i swego czasu to był geniusz Kojimy. Tak. Mantis kazał nam kłaść pada, oczywiście DualShocka 2, na twardej powierzchni i on mówił Now with my psychotekinesis, I will move your pad! I wtedy ten, oczywiście nie pad, ale on oczywiście wtedy nas atakował tymi falami.
Lewo, prawo, tak ciskał.
Tak ciskał i ten pad nasz podskakiwał i to było takie super. I teraz w trójce, gdybyśmy używali Six Axisa, jak to miało być najpierw zamierzone w soli.
W czwórce.
To Psycho Mantis stwierdził, what? No vibration? I oczywiście by tam obraził się na tego, jak się nazywał ten szef Sony wtedy?
Nie wiem.
Nieważne, nazwijmy go roboczo Kim Jong-il. Albo Kim Jong-il, okej, bo był zdrowy. Więc stwierdza, krzyczy na całą grę, w oficjalnej pokazówce, nie jakiś dodatek, nie jakiś bonus na płycie, nie jakiś żart na YouTube, tylko oficjalnie częścią fabuły jest to, że Mantis dziękuje za powrót wibracji w padzie DualShock i mówi, że Kojima jest Bogiem od tyłu.
Ale w ogóle samo to, że twórcy, kiedy jeszcze DualShock nie wyszedł, pomyśleli o tym, żeby zaimplementować coś takiego w dwóch wersjach, to jest za duże przywiązywanie się do szczegółów i do fanservice, a za małe drążenie fabuły i jakiegokolwiek sensu, ale czego my wymagamy? No jest, będzie coraz gorzej. Po prostu będzie coraz gorzej, bo to jest ten moment, kiedy Meryl się budzi. Snake postanawia biec do mikrofali jak najszybciej.
Pojawia się Akiba znikąd.
Tak, pojawia się znikąd Akiba niosący Barretta.
Tak. Tak. Bardzo poręczny do walki na terenie zamkniętych pomieszczeń.
Tak, tak. I kiedy Snake wkracza do mikrofali, to Meryl i Akiba bronią się przed falami Frogs i mamy tą scenę, którą wszyscy nazywają po prostu Pani i Pan Smith, bo to tak wygląda jak ten film. Ale ta scena jest głupia. Ona
właśnie
jest...
Elaborate. Posłucham. No dajesz. No.
Nie, ona jest głupia, bo rozumiałbym, gdyby po tej całej strzelaninie coś między nimi zaiskrzyło, ale kiedy biegną na nich fale Frogs, fale tych przeciwników, którzy mieli być tacy wymagający, tacy dobrze wyszkoleni, a Akiba i Meryl chowają się pomiędzy dwoma ściankami, skaczą między sobą i wiesz, strzelają przy okazji tak coś podgadując do siebie o tej, tak wiesz, taki flirt mały robiąc i jeszcze później całując się, strzelając i w ogóle na takim przytuleniu strzelając, przecież to wygląda, ja wiem, że to jest Metal Gear zawsze był filmem trochę klasy B, ale Kojima zawsze starał się trzymać jakiś fason, a to jest już kompletny film klasy B, to jest pójście w taki właśnie camp, to jest coś, co powinniśmy oglądać w Call of Juarez The Cartel, ale nie w Metal Gear Solid 4. Głupota.
Ja, kiedy się pojawiła ta scena, stwierdziłem, że jest fajna, bo podoba mi się... Nie to, żeby mi się podobało to, że nagle w ciągu jednego dialogu zapadają w jakąś wielką miłość do siebie. Znaczy, okazuje się, że Akiba zawsze kochał Meryl. Meryl jak to? A w sumie jebać.
On się wtedy przyznaje, dlaczego miał sraczkę, bo nigdy nie brał nanomaszyn.
Tak. Pomijając sraczki i tak dalej, i dialogi, i to, że oni się zakują, mi się bardzo podobał film Pani Smith.
Ale ja nie mam nic do filmu, nie? Ja go oglądałem ze swoją dziewczyną jakiś czas temu, naprawdę był taki okej, ale to nie pasuje do konwencji, blady.
Ale mi się podobał pomysł wyreżyserowania właśnie tak jak mówisz, mi się podobał to, że oni tak sobie właśnie gadają i tak łyk, łyk, łyk pada. Ja wiem, że to nie pasuje do Metal Geara jako tej nazwy, która jest w naszych sercach od czasu jedynki, ale pasuje mi do tego właśnie kampu, który ja już łyknąłem i zaakceptowałem w The Twin Snakes. I gdyby właśnie to jest to, że ta gra ma tak niesamowicie nierówna.
Ona ma tyle rozbieżności w sobie, że z jednej strony mamy ten początek, ten ciemny, brudny początek, kiedy Snake zajeżdża i mówi nam o Battlefield Control. A później właśnie gra serwuje nam coś w stylu Pana i Pani Smith. Tym bardziej, że to jest bezsensowne z tego względu, że to są The Frogs. Oni w tym momencie powinni ich otoczyć i zniszczyć. No ale... Okej. Skoro tobie się podobało, no to...
Znaczy, nie, ja wiem, że to jest głupie, tak? I jako część fabuły jest okropne. I to jest też właśnie przykład takiego, bardzo... To jest lazy writing, tak? Na szybko połączmy dwie postaci. Aha, dobra, pod ogniem, pod ostrzałem na Battlefield, wiadomo, Love Can Bloom Anywhere i tak dalej. Ale mi się po prostu choreografia tego podobała.
Bo jest... reżyseria jest git, nie? No to trzeba przyznać, tylko sam sens jest znikąd.
Tak, jaki sens? Brak sensu. No.
Ale Snake biegnie do mikrofali. Na początku biegnie, biegnie przez pomieszczenia, słyszy tam, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest coś takiego, że chyba ktoś dzwoni do nas, czy mamy jakąś rozmowę z Otakonem, nie wiem, nie pamiętam już.
Też nie.
Biegnie i kiedy już dobiega praktycznie do samego końca, już na sam koniec, zostaje znów otoczony przez Frogs.
Które wszystkie mają wycelowane w niego broń, ale nie strzelają.
Tak, czekają na moment, aż zjawi się ratunek. I kto jest tym ratunkiem? Raiden bez rąk.
Tak.
Trzymający miecz w zębach.
Snake, I'm overpowered.
Cool.
Raiden się pojawia, tak jak powiedziałeś, z mieczem w zębach, w płaszczu. Nie wiem, kto mu go ubrał.
On sobie zębami tak. No, na tył tak.
No tak, jeżeli potrafisz zatrzymać... No nie no, myślę, żeby sobie jakoś... Wyobrażasz sobie człowiek, który potrafi zatrzymać rozpędzony kontener, tak... próbuje zarzucić sobie... na plecy płaszcz zębami. Anyway, pojawia się Raiden i oczywiście... Tam jest jeden z najgorszych dialogów w całej czwórce, ponieważ Snake i Raiden w dwójce to są jedne z najlepszych dialogów w historii gier komputerowych, kiedy... Snake przekazuje swoje mądrości na wtedy żółtodzioba Raidena. To są wyjątkowe chwile i mają w moim sercu naprawdę niesamowicie ważne miejsce. I teraz, jak rozmawiamy, nie mogę się doczekać edycji HD, którą już niebawem sobie zakupię. Mm-hmm. Dwójki. Jak ja słyszę w czwórce, że Snake mówi do Raidena, że w tej całej ciemności jesteś jak błyskawica, która wszystko rozjaśnia, to ja chcę wtedy wziąć taką świeżo wyrwaną sztachetę z płotu, znaleźć najbardziej ubrudzony od ziemi kawałek, który jest dość poszarpany, i tymi drzazgami powolnie wprowadzać je sobie przez oczodół do mózgu. Ponieważ to... Jak you're the lightning in the rain, Snake, weteran...
Albo Snake znajduje sobie właśnie w tym momencie, pod koniec swojego życia, znajduje... te przemyślenia filozoficzne, których nigdy przedtem nie miał i zaczyna być poetą.
Ale on milczy przez całą czwórkę praktycznie nic nie mówi, tylko po to, żeby się zwrócić do Raidena.
Jesteś błyskawicą. No.
Jesteś koniem.
Hej, wyobraź sobie. Hej, Raiden, I need your help.
I can't help you, I'm a horse.
Tak, Snake. Nie mam rąk, czego ty ode mnie wymagasz? Przyszedłem, żeby ci... Tak, Raiden, przyszedłeś mnie uratować, dzięki. Snake, nie mam rąk, przyszedłem tylko ci pomóc. Czego ode mnie oczekujesz? No, nie wiem, zaparzyć ci kawę czym? Zębami? Dobra, bierzemy w złym kierunku.
Snake wchodzi do mikrofali, kiedy Raiden zaczyna walczyć z tymi Frogs.
I w ogóle wszyscy Frog odkładają broń palną. Naraz.
Tak, i wyciągają takie króciutkie hajabusy.
Tak, wszyscy naraz, wszyscy. Nikt nie pomyśli, dobra, walczmy na... Ja rozumiem, że to jest część takiego, nie wiem, honoru, tak, że w filmach zawsze, o, zostaw go mnie i walczymy na pięści, nie? Mm-hmm. Ale chociaż jeden mógłby zostać do asekuracji, tak wiesz, nie. In case!
Nie, one, wszystkie Frogs są honorowe po prostu. Ale teraz myślę o tej mikrofali, wiesz, bo z jednej strony mamy, no, tą głupotę, że Snake w ogóle tam włazi i w ogóle podoba mi się to, że kiedy... Jest to tłumaczone na tym briefingu, jest tłumaczone, że tam są mikrofale i to wszystko. I pojawia się wtedy ten tekst z trailera, którego nie spodziewałem się właśnie w tym momencie. Ludzie mówią o tym, że ktoś musi wejść i poddać się właśnie tym mikrofalom i może zginąć. A Snake mówi, sounds like a perfect job for me. Po prostu wiesz, to jest takie, no tak, no na co ci zależy, nie? Po prostu czołgaj się przez mikrofale. No i to się rzeczywiście staje. I znów mamy ten podzielony ekran. I... Jak głupia by to nie była sytuacja i jak banalna by to nie była sekwencja z poziomu no, samego gameplayu, o tyle klimat, jaki ona tworzy i to, że my widzimy takie różne sekcje, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest zarówno walka ta na morzu pomiędzy dwoma statkami, jak i walka Raidena tam pokazana, jak i co chwilę pokazują nam Sunny, która jest na pokładzie samolotu chyba wtedy jeszcze i się niecierpliwi. Nie, sorry, ona smaży jajka.
I to pierwszy raz jej wychodzą wtedy.
To jest takie połączenie, że ty to łykasz. Niezależnie, tak. niezależnie od tego, jakie głupoty były w tej grze poprzednio, ty to łykasz w 100%. Mhm.
To jest ten moment, w którym się odcinasz od tego całego gówna i jakby it all comes together. Te wszystkie lata z tą serią, te wyjątkowe chwile, te zwroty akcji, ta fabuła, to poświęcenie Snake'a i wtedy ty czujesz, że w nim zachodzi już taka pełna przemiana, że on z kolesia, który mówił, że I'm no hero, never was, never will be, poświęca się dla nas wszystkich, tak? Gotowy jest oddać swoje życie tylko za to, żeby wprowadzić tego wirusa po drugiej stronie tej mikrofali.
No bo jemu już na niczym nie zależy praktycznie. Udaje on się chce doprowadzić to do końca.
Udaje się w tą ostatnią podróż, już twarz mu się rozpada.
Kostium fajnie tak pęka na nim.
To jak on zaczął na nim wybuchać ten strój, nie? Czyli my wiemy, że on osłabnie przez to, tak? Bo ten strój go jeszcze tam, wiesz, mu tam dodał.
Pomaga go.
Więc on już tymi resztkami idzie i to wychodzą w ogóle te bebechy tego stroju. I tak jak mówisz, widzimy na przemian właśnie tę scenę, tam chyba widać jest scena, jak Mei Ling już jest taka skulona za szybą, a te właśnie pajączki zaczynają powoli obłazić tak, cały statek. I ona musi wyciągnąć broń wtedy. To są naprawdę wyjątkowe momenty, które są niepowtarzalne. Wiem, ktoś powie, to jest tylko button masher, tak?
Pod względem gameplayu to jest nic, ta sekcja, ale pod względem klimatu i tego, jak wygląda, to jest majstersztyk.
Więc zostajemy się na drugą stronę mikrofali. Oczywiście pokazówka, Metal Gear, bla bla bla. Otwieramy, pojawiają się jakieś tam robaczki, Snake przepędza.
Snake przepędza, Mark III wjeżdża, to jest w ogóle, to jest cmentarz. To pamiętaj, że to jest cmentarz, to miejsce.
To jest serwerownia?
No tak, tak to wygląda, znaczy to jest serwerownia, ale stylizowana w ten sposób.
Tak, ponieważ wiesz, patrioci bardzo dbali o takie szczegóły, jak na przykład o to, żeby serwerownia, gdzie nikt nie będzie wchodził po drugiej stronie pokoju wypełnionego mikrofalami, była ładna. No. Więc jest świetnie oświetlona oczywiście i są kwiatki na tych serwerach, które wyglądają jak groby z jakiegoś powodu, bo wiesz, artyzm!
Nagle się obudził.
I nagle się okazuje, że Naomi miał nas przygotowaną wiadomość zza grobu. Wprowadzamy wirusa, oczywiście GW, i mamy gigantyczny monolog Naomi. Po prostu Jennifer Hale, kobieto, współczuję ci. Ona miała tyle suchego tekstu do przeczytania w tej części, że to jest aż niesamowite, ale że ona przeżyła.
I to jest śmieszne, że ona w tej grze przez większość czasu mówi tak smutno i to jest właśnie już ten koniec gry, kiedy ona się pojawia na tych ekranach, to jest ta jakby kulminacja tego, jak ona jest smutna w tej grze, jakie ona ma właśnie smutne kwestie do mówienia cały czas, przez całą grę.
I właśnie nie mamy, znaczy są chwile w grze, kiedy ona jest bardziej pogodna, jak uczy Sunny gotować. Ja uważam, że to jest bardzo fajny moment, ponieważ w niewielu grach widzimy ludzi robiących coś ludzkiego, tak? Nie widzimy, jak Marcus Phoenix wstaje rano z łóżka, tak? Widzimy tylko, jak przycina ludzi w pół. A widzimy tutaj po prostu pani doktor smaży jajka z dzieckiem. To jest fajne. I człowiecze, i prawdziwe, i szczere. A to, jak ona mówi godzinami na maszynach tym swoim monotonnym głosem, nie. I ktoś powie, że Jennifer Hale, no bo nieutalentowana. To jest niesamowicie utalentowana kobieta. To jest jedna z najlepszych voice aktorek w biznesie. Ktoś powie, reżyseria słaba. Chris Zimmerman wie, co robi. I tym bardziej tu nie było nic do reżyserii. Ona dostała po prostu blok tekstu do przeczytania. Blok. To jest, spróbuj ty usiąść przed książką naprawdę nudno, najlepiej z chemii albo z fizy, i ją po prostu czytać.
Tłumaczyć o tym wszystkim.
No i więc ona nam tłumaczy cały ten rozwój, że ci patrioci, to te AI i co ona tam właśnie mówiła, że że ona przeprasza o tak, ona, że go uwiodła, że to był jej plan, że ona chciała jego pomocy do zrobienia wirusa, ale się na miejscu okazało, że Sunny jest...
A mi się wydaje, czy Mark III wtedy pokazuje nam Otakona, który płacze też?
Też? No pewnie
chyba,
tak.
Chyba tak, tak coś mi tak świta, że on wtedy patrzy na tym ekranie, albo mu łzy stają w oczach, no ale... No jest ten piękny moment i co ciekawe, ten wirus, który uploaduje, zwący się, co ciekawe, Fox Alive...
Tak.
Niszczy to AI, wyłącza system SOP i tak naprawdę, no świat wraca do normy dzięki temu. To jest
i tego jak zwykle nie widzimy
moment
w serii.
No.
Nie widzimy, jak zwykle nie ma skali. My uratowaliśmy cały świat, wyłączyliśmy cały świat spod kontroli systemu i... Aha.
I co ciekawe, po tym wszystkim koniec końców Snake jedyne, co ma jeszcze do zrobienia, to jest wyjechać na sam szczyt, żeby zmierzyć się z Ocelotem.
Ale to jest jeszcze tak, że kto go zabrał stamtąd? Z tego pokoju, gdzie on tam padł.
Nie.
Bo on uzyskuje przytomność na szczycie
tak.
Tego. Na szczycie Havena.
Tak,
i tam
tak
obok niego klęczy Otakon, czyli się tam jakoś dostał, nie wiem, podrabinca albo z helikoptera. Z helikoptera pewnie wyszedł. Mówi, zaraz sprowadzę pomoc. Znika, nie zostawia nikogo do osłaniania weterana, który właśnie uratował wszechświat. I okazuje się, że wychodzi sobie nieuzbrojony zupełnie, gołą klatę pokazujący Ocelot. No, no czemu nie?
I mówi, let's fight.
I to jest najlepsze to, nie, że my wiemy, że Ocelot jest dobry.
Ale to jest taki, to jest ten taki symboliczny pojedynek ostateczny zmierzenia się, kto jest lepszy chyba.
Ale przez cały czas Ocelot robił to wszystko po to, żeby patrioci myśleli,
że on jest Liquidem.
Że on jest Liquidem, żeby patrioci, się później dowiadujemy, wspierali Snake'a, czyli de facto pomagali swojej własnej destrukcji, tak?
Tak.
Czemu więc po tym wszystkim, kiedy on dobił swojego celu i widzi swojego rannego brata na ziemi, zamiast się pojednać i żeby on mu wytłumaczył, a nie ktoś inny później, tylko on mu teraz tłumaczy jego udział w tym wszystkim i to niezwykłe poświęcenie, jak on powie, ile razy trzymał w myślach kciuki o to, żeby się jednak nie zginął Snake, bo coś tam, ale że wszyscy, cały świat patrzył i on musiał mieć nadzieję, że Snake jakoś przetrwa, że Snake mógł zawsze liczyć na przyjaciół, a Liquid nie mógł liczyć na nikogo oprócz siebie i że cieszę się, że wreszcie może komuś o tym powiedzieć, to się biją! No sorry, zamiast...
To ma być klimaks blady, no.
Ale ty słyszysz, jak ja to
ale
mówię.
Ja słyszę, nie? Ale ja to widzę. Ja to widzę i ta gra mogła się tak skończyć. I to by było dobre. No ale trzeba było jeszcze zrobić tą ostateczną walkę, ostateczny pojedynek tego dobrego i tego dobrego, którego wszyscy uważają za złego i który
ale
powinien
który
być uważany
okazał,
za
nie
złego.
Jest...
Ale który robił złe rzeczy, no. Ja, z perspektywy gracza zwyczajnego, nie takiego, który to śledził, który to przeżywał i który to kontemplował tak jak ty, to jest Liquid Ocelot jest po prostu zły i należy go pobić na koniec gry, skoro jest okazja. No a okazja jest tym lepsza, że Kojima uznał, że trzeba zrobić nieco odmienny styl gry na potrzeby tej walki i bardzo dobrze.
I specjalnie na tą walkę dostajemy zupełnie nowy zestaw ciosów, w ogóle nową grę tak naprawdę w tym momencie.
Tak, wciskamy chyba start czy select i pokazuje nam się nowe sterowanie. My sobie patrzymy, że możemy teraz chwytać, możemy robić to, tamto, unik, tutaj, tego.
Kontra, grapple.
Fajne to, nie, to wygląda naprawdę fajnie i fajnie się w to gra, tym bardziej, że gra zmienia swój styl w trakcie walki, bo zaczynamy z muzyką z pierwszego Metal Gear Solid. I z taką kamerą, jak mieliśmy właśnie w walce z Liquidem na pięście na szczycie Rexa. Później kamera schodzi nieco niżej, tak jakby nad ramię, kiedy walczymy i gra nam muzyka z drugiego Metal Gear Solid. No i na sam koniec ustawia się nam chyba zupełnie za plecami, tak jak w Subsistence i leci nam Snake Eater i jest po prostu wow. Tylko, że no, nie kumam tego, że w trakcie tej walki zmienia się też Ocelot, że on jest na początku Liquidem, później nagle objawia mu się młody Ocelot i już jest Ocelotem, ale fajne jest za to, że chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmieniają mu się też schematy ciosów.
Tak, ciosy są inne i właśnie kiedy jestem młodym Ocelotem, to mamy te sceny, które były podczas walki z jego ojcem, jak walczył na pokładzie odlatującego Winga się nazywał tamten?
Ojcem? Z ojcem...
No z Nakedem, że... walczył w tym, na pokładzie odlatującego samolotu.
No, bo tak mówisz, tak jakby Ocelot walczył ze swoim ojcem, to takie...
No, czy z ojcem Snake'a.
No.
Big Bossem, jak walczył, jego ciosy, co? No. Tak, zmieniają się.
Walka jest fajna, tylko jak dla mnie jest trochę za mało dynamiczna, kiedy dochodzi do tych quick time eventów. Bo to jest tak, Snake siada na Liquida i to jest tak, wciskasz ten trójkąt, on łup, jedno, go. I raz go. I to traci na dynamizmie. Ja wiem, że to są walki 60-letnich genetycznie, czy tam 70-dziadków, nie? Ale no, jak jeżeli potrafią walczyć, jeżeli potrafią robić kopniaki z półobrotu stojąc, to te quick time eventy też mogłyby być szybsze. Tym bardziej, że już najbardziej kuriozalny jest chyba ten, kiedy Snake przytrzymuje Liquida przy ścianie i wali mu łbem o tą ścianę.
Chciałem o tym powiedzieć, nie? Że oni w ogóle takie... potrafią... I on to tak wbija w ten metal, nie? I tak... On dalej dycha. I w ogóle ta walka jest za długa i właśnie te skrypty się powtarzają cały czas, te same ciosy. My tam możemy zakładać rewersale, ja chyba w pewnym momencie na tym polegałem. W ogóle ja miałem wielki problem z przejściem tego, jak grałem drugi raz. Za pierwszym razem jakoś maszowałem przyciski i w końcu mi się udało. A jak teraz drugi raz przechodziłem grę, Jezus, ja to tyle razy powtarzałem i tyle razy widziałem wszystkie te ciosy. Straszne to było. Ja w końcu nie wiem, jaki jest patent na tą walkę, ale...
Ale fajna jest sama końcówka, kiedy już... bo to ogólnie fajnie jest to, fajnie zrealizowane są te skrypty, kiedy na przykład my chcemy uderzyć Liquida, on robi kontrę i to przechodzi w cutscenkę i już sam koniec, kiedy tak naprawdę nie wiemy, jak dużo my gramy, a jak dużo jest cutscenką, kiedy, jeżeli dobrze pamiętam, Snake i Ocelot zderzają się po prostu czołem, jeden w drugiego wali z bani i są tacy trochę przymuleni i zaczynają wtedy po prostu okładać się pięściami na zasadzie ja tobie, ty mi. Takie,
tak, a właśnie wstrzykają nawzajem jeszcze te szpryce, żeby sobie dodać siły podczas walki.
A, no widzisz, o tym zapomniałem właśnie, że nawzajem sobie wstrzykują to, ale ten moment końcowy właśnie, kiedy oni już się napieprzają po tych łbach już ledwo stoją, jest tym coś fajnego i wtedy chyba Old Snake zaczyna grać, jak oni już się zaczynają tak naparzać. No, fajna jest ta walka też. To jest ten moment bardzo podobny do tego właśnie z Rexem i z Rayem. Bezsensowny pod względem fabularnym, ale efektowny, jeżeli chodzi o to, jak się w to gra. I to jest tak naprawdę ostatnia sekcja gameplayowa.
Tak, i zaczyna się ogromny debriefing, epilog, który pokazuje nam, no, który w teorii miał zawiązać wszystkie wątki together. Mhm. Najpierw skróćmy ten, który najszybciej się zawiązuje, czyli Rose i Raiden. Okazuje się, że Rose wcale nie była z Campbellem, to wszystko była ściema, żeby uchronić ją przed patriotami, że Raiden odzyskał wszystkie swoje kończyny.
Ma ręce, no, ma ręce!
Przyszli morskie kończyny.
Masz ręce!
You got hands! Odzyskał ręce, odzyskał kolor, bo mu przepompowali krew z powrotem. Jakieś tam ma co prawda sznyty na całym ciele, ale nieważne, wygląda prawie jak człowiek, znaczy nadal jest Raiden.
Synem.
Właśnie pojawia się jego syn, który wygląda jak te laleczki, co były. Pamiętasz kiedyś takie z włosami?
Tak,
takie trolle.
Trochę krótsze te trolle, no.
Pojawia się jego syn troll, oczywiście piękna. Mi się bardzo podoba ta scena pojednania z tego powodu, że to jest taki moment odetchnienia dla Raidena, taki moment pogodzenia się ze wszystkim i w końcu
moment,
zrobienia...
kiedy w końcu Raiden przestaje być po prostu zakutym w zbroję cyberninjo, a staje się choć na chwilę w tej grze człowiekiem.
Mi przeszkadza, że on wtedy nie wrócił, znaczy... Flynn trochę zelżał z tym swoim byciem twardym w tym momencie, jeżeli chodzi o głos, ale myślę, że on powinien wrócić całkiem do Raidena z dwójki tam.
Mm-hmm. Ale nie udało się i tak był taki trochę na.
No niestety, no, on, i tak to nie było tak jak wiesz wcześniej, że Snake, it's my turn to protect you. Ale mimo wszystko uważam, że powinien jeszcze bardziej zelżeć. Niemniej, wszystko wraca do normy, jego życie w końcu ma sens i może zacząć żyć tak, jak mu się chciało. Or can he? Bo teraz Metal Gear Solid Rising Revengeance wraca znowu do zabijania mieczem, więc wszystko, czego się nauczył, o czym marzył jego żona, dziecko, bez znaczenia.
Ale pamiętajmy, że to jest spin-off, więc no możemy im to wybaczyć. Ale druga część epilogu to ślub Mary Lee Johnego. Mm-hmm. Na lotnisku, w samolocie, na płocie.
Jakiś... Na lotnisku, w samolocie, na płocie!
Bezsensowny, po prostu. Jest ten moment pojednania się też Meryl z Campbellem.
I to Meryl z Campbellem przed weselem!
I to jest niby wszystko takie fajne i tam, jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest ten moment, kiedy Sunny poznaje jakiegoś nowego kolegę i pokazuje mu Metal Geara i chce dać tego Metal Geara temu Obviously, swojemu koledze. I następuje ten moment, kiedy Sunny się pyta Otacona, gdzie jest wujek Snake, a jego nie ma. I Otacon mówi, że jeżeli dobrze pamiętam, on mówi, że Snake musiał gdzieś odejść. I nie wiadomo, czy wróci, coś ten deseń.
A co nie, że musi w końcu odpocząć i nie wiadomo,
tak, czy... coś takiego, że musi odpoczywać. Ja myślę sobie, jest. Tak właśnie, to dobrze powiedziane. To jest właśnie ten moment. Snake musi odpocząć, ale nie jest mu to dane. I przenosimy się na ten cmentarz.
Czekaj, nie, wróć. Dowiadujemy się jeszcze paru rzeczy. Raz, że...
Ach, jeszcze na tym weselu, tak? Że tak. Meryl i jej zespół...
Halo?
Meryl i jej zespół, przepraszam.
Tak, ale jeszcze w ogóle, wiesz, jeszcze na samym początku. Do ojca swego z Desert Eagle'a celuje, ale coś tam się klaruje. Bo oczywiście się pogodziła po latach ze swoim ojcem. Znaczy, w końcu akceptuje go jako ojca, tak? Drebin mówi Otakonowi, że cały czas ten oddział Meryl był pod działaniem patriotów, że oni mieli pomagać.
Tak, bo Rat Patrol, jak on to napisał i pozamieniał, to wyszło Patriots chyba, tak? Coś.
Tak.
Coś.
No. Widzimy właśnie, jak mówisz, ten cały jej boys band. Okazuje się, że Czarny był księdzem. To jest... Mądre?
No, dobra.
Chyba, że on tak jak Joey w Przyjaciołach, że przez internet dostał zgodę na udzielenie ślubu, nie? Nieważne. I w ogóle wesele... Wiele razy widziałem pomysł z wesela w Metal Gearze, ale jakoś nigdy nie widziałem Meryl na ślubnym kobiercu, bo ona po prostu nie pasuje do czegoś takiego. Ktoś powie, właśnie o to chodzi, że ona się przeistoczyła w końcu tą dziewczynkę, że ona zawsze odrzucała to, że była taka twarda, bo musiała być twarda i używała pistoletu jako poduszki. A teraz
widziałeś w ogóle jej ramiona w tej sukience jak faceta?
Ale to jest naprawdę dobre.
Zadbali o to, żeby ona wyglądała jak facet.
Ona po prostu jest rozkokrzona i ma powód, tak? Przez całe życie nosiła kamizelkę kuloodporną, a nie jakąś tam, wiesz, odzież sportową. Niemniej, mi się podobałby ten moment właśnie przeistoczenia się Meryl z powrotem w kobietę, gdyby to było powoli wdrażane, gdyby ona się otwierała na uczucia do Akiby, gdyby Akiba nie był kompletną pizdą, gdyby to było naprawdę subtelniej wprowadzane, ja bym wtedy stwierdził, o, jaki piękny taki też nazywa character arc, nie? Że postać zaczyna w jednym miejscu i na przestrzeni gier, czy w tym przypadku gry, się zmienia. To byłoby świetne. Ale nie, ona w ciągu jednej rozmowy podczas strzelaniny stwierdza, że kocha Akibę przez tak i weźmy ślub i jestem teraz panią młodą.
I dla mnie ona jest cały czas jakaś taka zimna i niedostępna, nawet na tym weselu jest taka... No. Nie wiem, Metal Gear Solid 4 zniszczył dla mnie Meryl, no ale...
No i nie wierzysz w to, nie? Nie wierzysz, nie. Że ona potrafi być szczęśliwa z Akibą.
Z Akibą, tak.
Że to jest tak, jak ona go wykorzystuje, tak? Ja tak to odebrałem, nie? Że on będzie jej chłopcem, a nie jej mężem, przynajmniej coś takiego. No ale widać, za dużo nad tym myślimy, nie? Powinniśmy się cieszyć, o, wesele.
No i przechodzimy do cmentarza, tak? Czy nie?
Okej, okay, czekaj, podsumujmy. Rose, dobra. Sunny, dobra. Sam fakt właśnie wyjścia Sunny na światło słoneczne pierwszy raz. Opuszczenie nomada, mi się to bardzo podobało, ten motyw, że ona całe życie była z własne życzenie zamknięta na terenie, a później się odważyła wyjść. To też jest fajne. Niemniej, dobra, cmentarz.
Snake dostaje się na cmentarz. Znaczy dostaje, no.
Był na nim cały czas.
Przychodzi na ten cmentarz i on chce złożyć ostatnie pokłony Big Bossowi wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. To był, tak, Big Bossowi.
Big Boss, który ma grób obok The Boss.
Tak, a tak się akurat złożyło. No i w tym momencie Snake jest już praktycznie, no, ma tę poparzoną twarz, już widać, że jest kompletnie zmęczony wszystkim.
I najważniejsze jest chodzącą bombą zegarową biologiczną, która umierając rozpuści wirus Foxdy na cały świat.
On wie, że on musi umrzeć. On zdaje sobie z tego bardzo dobrze sprawę i on wie, że to jest konieczne poświęcenie i postanawia to zrobić. Klęka, ciąga pistolet, wsadza sobie usta. I tu powinien się skończyć Metal Gear Solid 4, dziękujemy.
I tu się kończył Metal Gear Solid 4. W oficjalnym scenariuszu Kojima tutaj zabił Snake'a. Tak. Snake ciągnął za spust, odchodził tak jak zawsze był, sam po prostu klękając gdzieś tam, niezależny od całego świata, stwierdza, że musi coś zrobić, nikt go za to nie będzie gratulował, nigdy nie odbierze medal, nigdy nie będzie w ogóle mowa o wydarzeniach, które on zapobiegł, o czynach, których dokonał. Po prostu strzelał sobie w głowę, wiedząc, że to już nie ma wszystko sensu i wykonał swój obowiązek jakby w 100%. Ale nie! Ludzie w Kojima Productions nakłaniali Kojimę, w końcu go nakłonili, żeby Snake'a nie zabijał. I ja wiele rzeczy bym mógł teraz powiedzieć w stylu, no, Snake nie miał odwagi. Snake się zawahał. Ale Snake nie jest człowiekiem, który nie ma odwagi. On nie jest człowiekiem, który się waha. On jest człowiekiem, który wiedząc, że jest zagrożeniem dla zdrowia niewinnych ludzi, że on jest chodzącą bombą biologiczną i nie może pozwolić, żeby wirus się w nim rozwijał, on by się nie zastanawiał długo.
No, daje się jeszcze dodatkowo zagadać Big Bossowi.
Ponieważ pojawia się na cmentarzu Big Boss.
Ten prawdziwy Big Boss. Nie ten, który spłonął, który był tak naprawdę ciałem Solidusa.
Ale ty nie wiesz.
Ale to jest Big Boss.
Ale tam zginął wtedy Big Boss. Rozumiesz, w scenariuszu Kojimy te zwłoki na Woldze to był Big Boss.
Aha. Ale to by w tym momencie tłumaczyło.
Ale właśnie zrozum. Teraz, tak, to, że się Ewa wtedy rzuciła na niego i tak dalej. Ale jako, że mu ekipa powiedziała, Snake nie może zginąć, on musiał na szybkiego dopisać jakiś epilog, tak? Znaczy zakończenie. I właśnie dlatego się później pojawiają te nieścisłości. I dlatego się pojawia Big Boss, który wszystko psuje na koniec.
Big Boss, który jest w ogóle, który został stworzony, jeżeli dobrze pamiętam, przez Naomi, przywrócony do życia, a o którym Naomi nam nic nie powiedziała.
Nie, a to nie Ewa z kawałków go poskładała?
Ewa? Mi się wydaje, że tam Naomi też była w to zamieszana, ale to może już moje dziury w bani są teraz, ale koniec końców głupota, debilizm. Dlaczego? Dlaczego, skoro... Nawet jeżeli Ewa go poskładała, to ona chyba o tym wiedziała. Czy nie?
No, powinna wiedzieć.
No nie wiem, ja jeżeli dobrze pamiętam, to tam było widać, że Big Boss, ten, który był przewożony przez Ewę, to było takie rozkładające się stare ciało.
No i to by miało sens, tak? Bo tak najprawdopodobniej teraz wyglądają resztki Big Bossa.
No tak. No ale skoro Ewa go otworzyła, no... Ale co ciekawe, Ewa go też odtworzyła z części zarówno pochodzących z Solidusa, jak i z ciała Liquida i z takiego zlepku wszystkiego. powstał właśnie Big Boss, który ma...
Który wygląda lepiej niż jego syn, bo jest w lepszym stanie jako staruszek niż jego syn.
No, no. I ten Big Boss pojawia się nam po to, żeby jeszcze nam pogadać i jeszcze raz przeprowadzić jednostronny dialog, bo Snake chyba podczas tego mówi jedno czy dwa zdania.
Usiądź!
Tak. Ale to jest... On widzi człowieka, który to wszystko zaczął, z którym on walczył, który tak naprawdę walczył.
Ale czy ty rozumiesz, że on musiał podpalić swojego własnego ojca kiedyś? Rozumiesz? Znaczy, on widział, jak jego ojciec zginie w płomieniach z jego własnej ręki.
To znaczy, on w oryginalnym Metal Gear 2 nie wiedział, że Big Boss to jego ojciec. To zostało dopisane w scenariuszu Metal Gear Solid, więc...
Tak czy inaczej, no to chyba by połączył te fakty, tak? Że hej, to
no tak, jest... no tak. No to jest jego genetyczny pierwowzór, pojawia się przed nim. On nie robi nic, on postanawia go po prostu słuchać. I ja pamiętam, że kiedy grałem w to już na PS3, to już miałem dość. Ja miałem dość patrzenia na to i słuchania tego. Miałem dość tej gry w tym momencie, nie wiem dlaczego. To mnie jakoś odepchnęło. A podsumowaniem tego wszystkiego jest to, że jakimś cudem Big Bossowi udało się jeszcze na ten cmentarz przyprowadzić Zero.
Zero.
I to przyprowadził go na wózku inwalidzkim, ledwo dychającego przez respirator, już praktycznie roślinkę, ale go przyprowadził tam tylko po to, żeby rytualnie go zabić.
Tak, na oczach Snake'a je mówiąc, że jeżeli nie zabijemy tego starca, który już nawet nie potrafi poruszyć palcem i robi pod siebie, to świat znowu się zmieni w chaos, więc musimy zabić tego starca.
Póki jest zero, to z zera może być jeden, a z jeden może być dwa.
Story, mnożyłeś kiedyś przez zero? Próbowałem wiele razy, nigdy się nie udaje nic.
Ale to jest teoria Big Bossa, nie moja.
Tak. As long as there's a zero, zero can become one, and one can become two, and two can become four. I see the pattern, Dad. To jest straszne.
Ale w ogóle widzisz, o czym my mówimy. Nagle na koniec gry, w momencie, kiedy Snake powinien umrzeć, nagle pojawiają się dwie postacie wzięte znikąd. Mhm. Tak jak ty mówisz, wymyślone tylko po to, żeby Snake nie ginął i żeby było jakieś zamknięcie, żeby skończyć z Zero, skończyć z Big Bossem i tak się to kończy.
Paskudne to jest. To jest naprawdę paskudne, tym bardziej, że oni pojawienie się tego Big Bossa to robią po credits, tak? Że pojawiają się napisy, one sobie lecą, a na końcu jest ten Doyle jako Big Boss, taka
takie
muzyka,
tu.
Że what to do? I wiesz, i wszyscy wtedy Big Boss! A ja zrobiłem takie, kurwa, nie. Po prostu powiedziałem, Kojima, jeszcze ci mało. Po prostu. I w ogóle on też robi oczywiście ten onslaught informacji, tą wspomnianą straczkę słowną.
Tak, 20 minut chyba.
Tak, 20 minut mówi i tłumaczy cały ten plan, jak to właśnie Liquid był dobry i on musiał i w ogóle chciał, a nie mógł i bał się. I
Jedno mi się podoba w tej rozmowie, to, że wydaje mi się, że w którymś momencie Big Boss stwierdza, że Snake jest jego bratem. Bo oni są genetycznie braćmi, to nie jest jego ojciec, to nie jest właśnie ten stosunek ojca i syna, tylko takich no, obcych sobie osób, ale jednak braci, nie? Bo jednak są
tacy sami. Ja bym się nie zgodził do końca z tą teorią, ponieważ Big Boss szkolił Snake'a, więc poniekąd był jego mentorem, jest zdecydowaną większością jego genów, więc czemu nie nazwać go ojcem w takim faktycznym też... No dobra, nie hipotyzujmy o genetyce teraz,
ale
tak?
Ale mi się to podobało z tego względu, że odchodziło od ciągłego mówienia i tłumaczenia, dlaczego jest jak jest, a było takie odrobinę ludzkie, nie?
Ale to był właśnie tylko taki krótki przedbłysk światła, taki wiesz, zaczęliśmy mieć ognia, zaczerpnięcie oddechu, wypływając z oceanu gówna, nie? Po prostu... I zanurzasz się tym z powrotem, się dowiadujesz, że tak, że ci patrioci to nic innego był przez cały czas jak tam Drebin... ten, w ogóle ekipa właśnie Majora Zero, którzy mieli jakąś swoją wizję i Zero był zły i paramedyk w ogóle stworzyła te wszystkie klony, bo to ona była doktorem Clarkiem.
Tak, i w ogóle wszyscy byli za tym,
czyli
żeby to...
Czyli paramedyk z jedynki, z Solid Snake, ze Snake Eater, już co późno jest. Paramedyk, tak? Ta słodka kobieta, która opowiadała z pasją o filmach, która marzyła, żeby zostać lekarzem i nieść pomoc ludziom, się okazała być matką Naomi, która zabiła ileś tam płodów, które nie spełniały wymagań idealnych klonów. No to jest...
I jeszcze dodatkowo stworzyła Gray Foxa, który jeszcze dodatkowo ją pociął i zabił chyba.
Tak. To jest po prostu gwałt na tych postaciach, na tych naprawdę fajnych postaciach, które nigdy nie były rozwinięte. Ja pamiętam narzekanie nasze na forach po wyjściu trójki na to, że Drebin jest taki bezpłciowy, że gdybyśmy nie sejwowali, to by w ogóle nie było paramedyk w grze. I wiesz co, może dobrze, gdyby oni pozostali właśnie tymi takimi postaciami. Ty kiedyś mówiłeś, że jak to fajnie, że Zero to jest tylko taki dowódca.
Tak, to jest fajne, że on był po prostu postacią, na której Naked Snake mógł cały czas polegać. On tam zawsze był w tym radiu, był naszym przyjacielem, a tymczasem gra robi z niego człowieka, który bardzo mocno chciał podążać ścieżką, jaką wyznaczyła The Boss, ale ostatecznie jej nie zrozumiał. I przez niego to wszystko się stało i wszystko jest źle, a Big Boss był tym jedynym dobrym. No szkoda mi po prostu, że te postacie, z którymi się utożsamiałem, które lubiłem jako te postacie pozytywne, okazują się na sam koniec wcale nie być takie, za jakie ja je uważałem. I teraz ktoś grając Snake Eatera może pomyśleć, ty ch**ju.
I to jest smutne, nie, że zostawił Kojima ludzi w takim miejscu, że niby wszystko zawiązał, jednocześnie wszystko rozpieprzył i... Nie, my chyba najlepiej wytłumaczyliśmy, dlaczego ta seria... To słychać w nas, tak? Jak bardzo my ją cenimy, a jednocześnie jak bardzo nas to boli teraz. Te momenty, jak żaden inny wcześniej pokazuje, dlaczego tak cierpieliśmy przy czwórce i jak wiele do nas znaczyły te postaci. Ja wiem, że to są trójwymiarowe modele pokryte teksturami, z tekstami napisanymi w jakimś tam, wiesz, na kolanie przez gościa, który się skupia na pokazywaniu cycków i tyłka w grze.
I to są aktorzy, którzy już czasami w niektórych momentach, tak jak hater, po prostu nie wiedzą, co robią.
Tak, którzy dostają tekst w ogóle źle tłumaczony, ponieważ no, on jest japoński, ten tekst. I on nie da się bezpośrednio przekładać niektórych zwrotów, tekstów, idiomów bezpośrednio na angielski. I ci aktorzy, którzy nie są wyjątkowo, oni nie są utalentowani wyjątkowo, oni nigdzie indziej nie grają praktycznie, większość z nich. Mimo to się z nimi identyfikowaliśmy, my próbowaliśmy rozumieć motywy, my widzieliśmy te głębie, widzieliśmy ludzi w tych postaciach z gry, doszukiwaliśmy się sensu w tych zlepkach fabuły, szukaliśmy czegoś więcej, tej filozofii, która się tam przebłyskiwała, widzieliśmy te odniesienia do filmów, które inspirowały Kojimę, do książek, które pochłaniał, widzieliśmy te jego niespełnione marzenia bycia reżyserem. Tylko to po wszystko. To, żeby patrzeć, jak to wszystko mu się rozpada w jego rękach. On tego nie widział, jak to się wszystko rozpada. On uwierzył w to, że jest geniuszem. Był otoczony zawsze ludźmi, którzy mu wmawiali, jak on jest wspaniały. Teraz dowiadujemy się, że on jest otaczany przez ludzi, którzy są nieudacznikami w Konami, którzy bez Kojimy nie potrafią niczego sami zrobić. Są od niego uzależnieni.
A nawet jeżeli już jest Kojima, to później mówią, że po prostu nie potrafimy zrobić tej gry, oddajmy ją komuś innemu.
I to jest smutne.
No, to jest smutne. Smutna jest ta nasza puenta, ale myślę, że pięknie to podsumowałeś i tym smutnym akcentem będziemy kończyć spoiler alert podcast o Metal Gear Solid 4.
I zwróć uwagę, że kończymy praktycznie już całą serię. Teraz przed nami jest tylko Peace Water, który ja teraz będę przechodził pierwszy raz.
A Portable Ops?
Nie liczy się. Będę miał przechodzić Peace Water. On jest spin-offem. Ja myślę, że kiedy im więcej o tym myślę, im bardziej mam wyjebane na fabułę Metal Geara, tym bardziej myślę, że to może być zabawna gra. Bo ja na przykład ja szanuję Bajonety. To nie jest dla mnie gra, ale widzę ją i wiem, czemu się może podobać i wiem, czemu się może Rising podobać. To, że to musi być Raiden w tej grze, to mi nie odpowiada, ale kończy się ta ogromna gra, która miała być zwieńczeniem całej sagi, tej historii, a my widzimy, jak ona tylko puchnie, ta seria, jakieś kolejne odłamy od nogi, to się mutuje jak jakieś takie dziwne teksańskie familia, która się tam mnoży sama ze sobą.
Ale wiesz, że przestaje mnie boleć już teraz? To, co się dzieje z tą serią? Po czwórce już naprawdę przestaje mnie to boleć. Ja słyszałem, jak rozwiązuje się fabuła Peace Water. Ty wiesz jak? Czy nie?
Znaczy najważniejsze z tego, co wiem, to, że...
No właśnie. Dlatego po prostu mnie to nie obchodzi, wiesz? Zupełnie mnie to nie obchodzi. Kończmy to, proszę.
No więc kończymy. My wiemy, że powstaje piątka. Że Kojima nie odpuszcza.
On mówi, że on ma w myślach piątkę, ale jeszcze jej nie robią.
No tak, jego ekipa o tym nie wie, nie? Znaczy...
Tak.
A co oni wiedzą? Ja wiem, że to jest dobry moment, żeby faktycznie już skończyć. Już się przegadaliśmy, wpadliśmy już na koniec taką, przynajmniej ja wpadłem już taką hiperbolizację smutku, że ach, coś strasznego. No dobra.
Dobra.
Koniec ogromnej gry, ogromnego spoiler alerta.
Tak, może wytrwaliście z nami, może nie.
Myślę, że bardziej nie, ale jeśli tak, dziękujemy. Biedny serwer, tak. Bosch Agares.
Boli, dobrze. Żegnamy się z wami, żegna się Bizon.
Żegna się Blady.
Na razie.
Bye bye.
I może kiedyś jeszcze nagramy jakiegoś Spoiler Alerta, tylko już nie wiem o czym.
Fancy, ale... ja bym nagrał Mass Effectu, ale nie. Czy ktoś tego będzie słuchał?
Nie, to będzie spoiler 24 godziny.
Live chat.
We will do it live.
Parara papa. Thank you.